mniejszym czynie. W ten sposób zrealizowaliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przystępujemy do punktu drugiego. Komunikaty. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Chciałbym poinformować, że na sekretarzy dzisiejszych sesji powołuję... Ani jednego, ani drugiego dzisiaj nie ma. Na sekretarzy powołuję w dniu dzisiejszym pana radnego Dominika Herberholca i panią radną Lidię Dudziak. Jedną z tych osób zapraszam do nas, do stołu. Czy w tym punkcie ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zgłosić jakiś wniosek dotyczący komunikatów czy porządku obrad? Pan radny Szymon Szynkowski. Nie działa mikrofon pana Szynkowskiego. Proszę o włączenie mikrofonu pana Szynkowskiego.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, chciałem zgłosić problem, z którym pewnie część radnych miała do czynienia w ciągu ostatnich kilku dni, mianowicie problem z aplikacją budżetową. Aplikacja budżetowa niestety po doświadczeniach zeszłorocznych w tym roku również nie okazała się doskonała i zawierała szereg uchybień, które utrudniały złożenie poprawek radnym. Zresztą inni koledzy tutaj mogą to potwierdzić, ponieważ również wskazywali szereg takich błędów. Mam takie pytanie, czy pan przewodniczący zamierza zebrać te uwagi od radnych i, że tak powiem, no, sporządzić taki spis błędów, które byłyby w przyszłym roku do poprawienia, no bo to jednak nie może być tak, że radni przez to, że jest elektroniczny system, mają utrudnioną procedurę składania poprawek, bo to w takim razie może wrócimy do pisemnej. No, nie widzę innego wyjścia, jeżeli nie możemy zbudować systemu, który w pełni by umożliwiał, że tak powiem, składanie poprawek zgodnie z intencjami radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Od razu odpowiem. Również po ubiegłorocznych doświadczeniach prosiłem Państwa radnych o składanie pisemnych uwag po to, żeby je wykorzystać. Nie otrzymałem ani jednej uwagi. Ale bardzo chętnie skorzystam ze wszystkich uwag i będę starał się je wprowadzić. Nawet rozmawiałem o tym, żeby te prace przeprowadzić od razu na początku roku, żeby wszystkie rzeczy były na świeżo. Także wzorem poprzedniego roku, również w tym roku proszę o wszelkie uwagi na piśmie. Bardzo chętnie z nich skorzystam. Pan radny Wojciech Majszycki.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, koleżanki, koledzy radni, pozwolę sobie podejść do mównicy tak, żebym był dobrze widziany i słyszany, bo chcę nawiązać właśnie do tej dyskusji, która przed chwilą miała miejsce i jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. Faktycznie, i tutaj podzielam zdanie radnego Szynkowskiego, ten program jest niedoskonały. Wydaje mi się, że zabrakło czasu na testowanie, natomiast został zmodyfikowany i to chyba wszyscy Państwo zauważyliście w stosunku do wersji zeszłorocznej. Także obiektywnie rzecz biorąc, na pewno jest to, był to program lepszy, natomiast po tych wszystkich problemach, które mieliśmy, ja również niedoskonały. Na przyszłość jednak bardzo serdecznie zachęcam do brania udziału w szkoleniach, które tutaj były w kilku terminach organizowane i z tego co wiem, tylko garstka radnych, których się na palcach jednej ręki uda policzyć, wzięła w tych szkoleniach udział. A to na pewno pomogłoby, tym bardziej, że w trakcie tego szkolenia próbowaliśmy na gorąco poprawić jeszcze to w tym programie, co wydawało nam się do poprawienia możliwe. Jak wiecie, wczoraj upłynął czas na składanie poprawek. Tych poprawek złożono bardzo dużo, jest ich ponad 400. Wiele z nich, ze względu również na niedoskonałości systemu, na dzień dzisiejszy można określić jako błędne. Są to poprawki, które nie wskazują źródła, są to poprawki, które nie zmieniają wartości zadań, są to poprawki bez danych wnioskującego. Jest duża liczba takich poprawek nieprawidłowych. W związku z tym prosiłbym wszystkie osoby wnioskujące i tutaj dołączam się do tego głosu, który do nas dotarł mailem z Biura Rady, aby pisemnie zadeklarować usunięcie poszczególnych błędnie przez siebie wprowadzonych poprawek. Później w wszystkich materiałach drukowanych postaramy się te błędne poprawki wyspecyfikować tak, żeby nie zaciemniały obrazu całości merytorycznie poprawnych, poprawnie złożonych zmian do budżetu. I tutaj jest wielka prośba. W mailu, który otrzymaliśmy, tam została podana data 5, godzina 11 jako termin składania wniosków o wycofanie niepoprawnie złożonych poprawek. Chciałbym, żebyśmy tutaj się zmobilizowali i chciałbym skrócić ten termin do dnia dzisiejszego. Korzystając z Waszej obecności dzisiaj na sesji, prosiłbym, żeby każdy z Was w miarę możliwości, nawet odręcznie, wystosował takie pismo do Biura Rady informujące o swojej deklaracji o wycofaniu tych błędnych poprawek. Po prostu im szybciej wycofamy te poprawki formalnie z systemu, tym szybciej będziemy mogli przystąpić do analizy poprawek, a jak widzicie, w ramach tego drugiego czytania pracy z analizą będzie bardzo dużo. W związku z tym jeszcze jeden komunikat. Być może już Państwo otrzymaliście zaproszenie na piątkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów poświęcone w ramach drugiego czytania opiniowaniu i analizowaniu złożonych poprawek. Ze względu na dużą ich ilość, choć...
Czwartkowe.
Jeżeli się przejęzyczyłem, to przepraszam, chodzi o czwartek 6 grudnia. Początkowo posiedzenie komisji planowaliśmy na godzinę 11. Tym niemniej w świetle dużej liczby złożonych poprawek, z których co najmniej 100 kilkadziesiąt na pewno utrzymanych zostanie w mocy, chciałem poinformować, iż posiedzenie komisji odbędzie się wcześniej, rozpocznie się wcześniej, o godzinie już 9. I jeśli będzie taka konieczność, zwołamy drugie, a raczej należy się spodziewać, że tak, zwołamy drugie posiedzenie komisji na godzinę 14, ponieważ zgodnie z ordynacją posiedzenie nie może trwać dłużej niż 3 godziny plus ewentualnie 1 godzina. Tak więc wypełniłoby nam to czas do godziny 13. Później po godzinnej przerwie chcielibyśmy kontynuować i kolejne posiedzenie rozpocząć o godzinie 14. Chodzi o to, żeby każdy z Państwa wnioskujących, składających propozycje poprawek miał szansę wypowiedzenia się na ich temat i uzasadnienia. To jest zresztą ta zmiana, którą wprowadziliśmy w procedurze uchwalania budżetu w tym roku. To chyba tyle i jeszcze raz ponawiam swoją prośbę. Proszę uprzejmie o pisemne zadeklarowanie usunięcia błędnie przez siebie wprowadzonych poprawek lub inaczej błędnie przyjętych przez system, bo niekoniecznie to Państwo błędnie je wprowadzaliście, jeszcze w dniu dzisiejszym, tak żebyśmy mogli jak najszybciej przystąpić do porządkowania tego materiału, który dotarł. Dziękuję bardzo.
Tak naprawdę chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz przy tym wycofywaniu poprawek tych tak zwanych błędnych, że niektóre z nich zyskały już w międzyczasie poparcie innych radnych, także tak naprawdę, żeby usunąć ją, tą poprawkę, trzeba było mieć deklarację zarówno wnioskodawcy, jak i osób wspierających. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Nawiązując do tych wypowiedzi, chciałam zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, pan radny Szynkowski zwrócił uwagę na to, że system działał błędnie, co jakby też potwierdza w tej chwili pan przewodniczący Ganowicz, mówiąc, że niektóre poprawki były prawidłowo wprowadzone, natomiast system je nieprawidłowo przyjął. Zatem nie znajduje formalnych podstaw do tego, żeby uznać, że radny w terminie nie złożył prawidłowo poprawki, jeżeli zawinił system, a nie radny. Ja chciałam podziękować pracownikom, którzy dyżurowali wczoraj do północy i pomagali nam z tymi technicznymi problemami. Nie jest winą pracowników, którzy opracowywali ten program i później go wdrażali i pomagali nam się nim posługiwać, że wystąpiły takie, a nie inne błędy czy sytuacje technicznych problemów. Natomiast to, na co zwrócił uwagę pan radny Szynkowski i wielu z nas, to to, że system, który miał nam ułatwiać pracę, utrudnił czy uniemożliwił złożenie w terminie wielu poprawek. Czy wręcz spowodował, że radny ma świadomość, że złożył poprawną poprawkę, a w tej chwili jest zmuszany do wycofywania jej, ponieważ system coś źle zakodował. Ja osobiście przez cały dzień wczoraj pracowałam nad tymi poprawkami i dzwoniłam przez wiele godzin w różnych odstępach czasu do pracowników, informując o problemach technicznych. Pan radny Majchrzycki powiedział, że nie wszyscy radni brali udział w szkoleniach i że to jest powodem problemów. To jest nieprawda. Ja akurat brałam udział w każdym z tych szkoleń. Na pierwszym z nich było faktycznie trzech radnych, tych trzech niezależnych, którzy tu siedzą. Na drugim przyszłam ja sama, na drugie. Potem chyba więcej radnych było w tym ostatnim terminie popołudniowym, kiedy obradowała Komisja Oświaty. I problemem nie było to, że radni nie wiedzieli, jak się posługiwać systemem, tylko że system nie przewidział wielu sytuacji. Na przykład, bo było to robione na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę, na zupełnie ostatnią chwilę, pan prezydent przekazał radnym projekt budżetu. Wykorzystał maksymalnie termin ustawowy i przekazał nam ten projekt elektronicznie 15 listopada w godzinach wieczornych. Do 4 grudnia, czy do 3 grudnia, do północy można było składać poprawki. 3 grudnia występowały w systemie elektronicznym takie utrudnienia, że uniemożliwiało to poprawne przekazanie wielu uwag czy poprawek. Ja pytałam telefonicznie pracowników, którzy nam pomagali, czy mogę przywieźć, akurat byłam 100 km od Poznania, że mogę przyjechać i przywieźć na piśmie te poprawki, ale nie było uzgodnień czy informacji, czy można to zrobić, czy nie. I na to zwracamy dzisiaj uwagę, a nie na to, że byliśmy niedoszkoleni. Znaczy nie może być tak, że radny nie może złożyć poprawki, bo urząd zaproponował elektroniczne składanie poprawek, a system gdzieś tam nie zadziałał. No system jest, jak każde urządzenie, wadliwy. Natomiast nie zgadzam się z taką interpretacją, że teraz radni mają wycofywać poprawki, bo gdzieś nastąpił błąd w systemie. I chciałabym, żeby prezydent czy pan przewodniczący poważnie się odniósł do tego problemu, bo inaczej odniesiemy wrażenie, że to, no, że wszystkim państwu jest w zasadzie obojętne i panu przewodniczącemu, i panu prezydentowi, czy radni złożą te poprawki, czy nie, a jak są jakieś problemy techniczne, to tym lepiej, będzie mniej poprawek do odrzucenia.
Dziękuję. Ponieważ zostałem wywołany do odpowiedzi, muszę się ustosunkować. Po pierwsze, ja bardzo poważnie podchodzę do problemu i bardzo leży mi na sercu, żeby ta procedura działała sprawnie. Nie jest tak, że urząd nas zmusił do korzystania z formularzy elektronicznych, tylko sami przyjęliśmy to w uchwale podjętej jakiś czas temu, która precyzuje sposób procedowania przy uchwalaniu budżetu. Zgadzam się, że narzędzia są niedoskonałe, ale nikt nas do niczego nie zmusił. Chciałbym, żeby pani radna też tego wysłuchała. Tak samo nikt nie zmusza żadnego radnego do wycofania jakiejkolwiek poprawki. Chciałbym, żeby to było jasno zrozumiane. Ten komunikat wynika tylko z informacji, którą mam od kolegów radnych, że zdarzyło im się wprowadzić poprawki, w których zawarli błąd albo czegoś nie wpisali. Ten moduł elektroniczny nie ma możliwości wycofania poprawki. Jedynym sposobem jest to, żeby radny zadeklarował na piśmie, że rezygnuje z tej poprawki. Jest taka sytuacja, że na przykład ktoś ma 3 czy 4 poprawki pod rząd dotyczące tego samego zadania, tylko jako zmianę wpisał 0. Po to, żeby ułatwić procedowanie, zwracamy się do tych, którym się zdarzyło taki błąd popełnić, żeby zdeklarowali się co do tego. Nikt nikogo nie przymusza do jakiegokolwiek wycofania jakiejkolwiek poprawki. Chciałbym, żeby to jasno padło tutaj. Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Przewodniczący, Wysoka Rado, składam wniosek o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o punkt 12a, o podjęcie uchwały nr 299/07a zmieniającej ordynację wyborczą do Rad Osiedli Miasta Poznania. Projekt tej uchwały był przedmiotem obrad Miejskiej Komisji do Spraw Wyborów Osiedlowych, był przedmiotem także obrad Komisji Samorządowej, dwie komisje po przeprowadzeniu dyskusji pozytywnie zaopiniowały ten projekt zmian ordynacji. No, z powodu konieczności ogłoszenia zmian w ordynacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Rada powinna jak najszybciej ten projekt przyjąć, te zmiany w ordynacji przyjąć. Stąd wnoszę o wprowadzenie tego projektu uchwały na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.
Dobrze, w jakim punkcie porządku obrad pan proponuje? 12. A, dobrze. Za chwileczkę poddamy to pod głosowanie. Jeszcze wyczerpiemy tylko listę mówców. Pan radny Michał Grześ.
Ja krótko. Co do systemu, to powiem szczerze, że system zeszłoroczny był lepszy. Wystarczyło wprowadzić parę poprawek. Samo popieranie wniosków na przykład było o wiele łatwiejsze niż w tym. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że odnoszę wrażenie, że niektórych radnych wcześniej wyłączono z możliwości składania poprawek i popierania poprawek, ponieważ o godzinie 22 nagle nie mogłem ani w domu, ani u sąsiadów, ani u innych znajomych wejść i wprowadzić poprawki, ani nie mogłem poprzeć żadnej poprawki, ani nie mogłem przejrzeć, jakie są zgłoszone poprawki. Moim zdaniem jest to ewidentne polityczne działanie i podejrzewam, że powinniśmy powołać komisję śledczą do wyjaśnienia tego problemu, do lekceważenia tych radnych, którzy mają najlepsze pomysły w poprawkach budżetowych i uniemożliwienia im ich wprowadzenia i pokazania, że są po prostu dobrzy. Także jest to wyraźne, ewidentne znęcanie się nad dobrymi radnymi i uważam, że powinna powstać doraźna komisja do zbadania specjalnego działania pana prezydenta i pana przewodniczącego w celu wyeliminowania wniosków tych radnych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałbym, bo już nie będę tego w pytaniach w związku z tym teraz, chciałbym od pana przewodniczącego jeszcze dzisiaj otrzymać specyfikację, która została przedstawiona twórcom programu, jak ten program ma wyglądać, bo odnoszę wrażenie, że to, że program tak funkcjonował, a nie inaczej, było zawarte w specyfikacji. Także te dwie sprawy, mam nadzieję, że pan przewodniczący kopię specyfikacji, która została wysłana do twórców programu w tym roku, jest w stanie mi przedstawić. Dziękuję.
Pan radny Szynkowski.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, to nie jest tak, że tylko, że tak powiem, był problemem, były te błędnie wprowadzane poprawki, bo tak jak sygnalizowałem wczoraj mailowo panu przewodniczącemu, problemem było też znalezienie niektórych źródeł. Znaczy pan przewodniczący tutaj twierdzi, że to jakby nie, te źródła nie wchodzą w skład budżetu, natomiast ja w zeszłym roku z tych źródeł czerpałem w swoich poprawkach i nikt wówczas nie zgłaszał zastrzeżeń. Te źródła są również wskazane jako pozycje w materiałach objaśniających, także no wydaje mi się, że również powinny się znaleźć aplikacje budżetowe, ja ich nie było i to zgłaszałem. Natomiast był też na przykład problem składania poprawek ze zwiększenia dochodów i tutaj to było w zasadzie niemożliwe. Ja kilkakrotnie próbowałem to zrobić i nie mogłem tego zrobić. Także był po prostu szereg błędów, który uniemożliwiał realizację prawdziwej intencji radnego i tu jest podstawowy problem, a nie w tym, że ktoś poskładał błędne poprawki i teraz może je wycofać i będzie wszystko w porządku. Dziękuję bardzo.
Proszę nie nadinterpretować moich słów. Ja nie mówię, że jest wszystko w porządku. Sam stwierdzam, że to nie działało wszystko tak dobrze, jak byśmy wszyscy chcieli. Natomiast proszę też nie wyciągać nadmiernych wniosków z jednej prośby o pewną pomoc w procedowaniu Komisji Budżetu i Finansów, żeby te, co jest ewidentnie przez pomyłkę wprowadzone, żeby móc to wyeliminować. Jeśli Państwo tego nie zrobią, to oczywiście Komisja sobie z tym też poradzi. Natomiast nie chciałbym, żeby zabrzmiało to, że ktoś tutaj do kogoś, do czegokolwiek przymusza. Pan radny Wojciech Majrzycki.
Ja chciałem tylko prosić o udostępnienie w jakiś sposób tej uchwały, która została tutaj przed chwilą zaproponowana jako nowy punkt porządku obrad.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Nie wiem, jakiemu nadzwyczajnemu wydarzeniu zawdzięczamy obecność prawie wszystkich zastępców i samego pana prezydenta na dzisiejszej sesji, ale niezwykle nas cieszy panów obecność. Natomiast mnie nie ucieszył śmiech dobiegający z tej ławy, kiedy mówił pan Michał Grześ o tym, że miał problemy z popieraniem czy ze sprawdzaniem o 22 uwag. Poprawek. Ja miałam ten sam problem. Dzwoniłam w tej sprawie do pracowników i nie jest to powód do śmiechu. Nie rozumiem, czemu panów to tak bardzo bawi. Był też taki problem, że nie zostaliśmy poinformowani, że nie będzie możliwości popierania uwag do wieloletniego planu inwestycyjnego. I nie wiem, czy to nie zostało ujęte w specyfikacji, czy zostało ujęte. W każdym razie bardzo wolno działał, no, ten system działał wolno, zatykał się. Ja 4 razy nieszczęsny lejek łazarski popierałam. Miałam potwierdzenie, że niby to poszło, sprawdzałam, nie poszło. Ja tylko sygnalizuję, jakie problemy wystąpiły. Dziękuję.
Słyszę protesty, że lejek łazarski nie jest taki nieszczęsny, więc pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, ja chciałem przyłączyć się tylko do prośby pana radnego Majchrzyckiego, żeby udostępnić wszystkim radnym treść tej uchwały, a nie tylko numer, która ma być wprowadzona do porządku obrad, żebyśmy wiedzieli, nad czym konkretnie mamy procedować. Rozumiem, że członkowie MKWO wiedzą, natomiast nie wszyscy radni mają taką wiedzę co do treści całej uchwały z uzasadnieniem.
Ta uchwała wersja jest w tej chwili wprowadzana do IAR-a. Ja nie wiem, czy jej poprzednia wersja była już. Według mnie powinna być wcześniej, ale jeśli nie, to przepraszam. Natomiast w tej chwili jest wprowadzona ta aktualna wersja. Pan Wojciech Kręglewski.
Ja może przerwę te narzekanie i trochę przyjemniej. Dzisiaj mamy świętej Barbary, tak się składa, że w naszym gronie mamy koleżankę o tym imieniu. W związku z tym chciałbym na ręce naszej koleżanki dla wszystkich baś, które pracują w tym urzędzie, złożyć najserdeczniejsze życzenia i chciałbym zaintonować 100 lat. 100 lat, 100 lat. Niech żyją, żyją nam 100 lat, 100 lat. Niech żyją, żyją nam jeszcze dłużej. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam.
Basiu, wszystkiego dobrego. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, odpowiadając na te wątpliwości co do treści uchwały, uchwała została zamieszczona w asystencie radnego 27 listopada. Dzisiaj poprawka, która jest zamieszczona, a więc wersja A projektu, zmienia się tylko i wyłącznie o zapis formalny. Powołanie się po prostu na podstawę prawną, 2 dodatkowe dzienniki ustaw zostały dodane. W asystencie radnego jest to 27 listopada. Dziękuję.
Dziękuję. Uzyskałem w tej chwili potwierdzenie, że poprzednia wersja jest w asystencie radnego i w tej chwili już jest wprowadzona też wersja A, także to jest do państwa wglądu. Jeśli nie mają państwo nic przeciwko temu, ponieważ wszystkie komunikaty zostały już wypowiedziane, to możemy przystąpić do głosowania.
Ja wiem o tej poprawce, bo to nie wszystko zostało powiedziane.
Ale o poprawce?
Tak, którą mamy do porządku obrad.
Znaczy...
Aha, ja już mówię. Dobrze.
Chciałbym, żeby to nie była dyskusja nad projektem uchwały.
Nie, tylko ja chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko formalny projekt uchwały. Zawiera tam również różne punkty ograniczające, jak chociażby to, że radny miejski nie może kandydować do Rady Osiedli. Także to nie jest tylko uchwała z punktu widzenia formalnego, tak jak tutaj powiedział pan radny Lewandowski, to są konkretne rozwiązania.
Ona jest merytorycznie zmieniająca pewne zapisy, tak. To jest prawda. Proszę tak to przyjąć. Natomiast zmiana między wersją podstawową a wersją A ma charakter formalny. O to chodziło. Tak? Natomiast projekt uchwały dotyczy zasadniczej zmiany ordynacji wyborczej, przynajmniej w jednym punkcie, jeśli dobrze pamiętam. A zatem przystąpimy do głosowania zmiany porządku obrad polegającej na wprowadzeniu jako punkt 12a projektu uchwały PU 299/07 w wersji A. Proszę o przygotowanie ekranu do głosowania. Kto z państwa radnych jest za dokonaniem tej zmiany, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 18 głosów za, 7 przeciw, 5 wstrzymało się. Rada nie zdecydowała o zmianie porządku obrad w tym punkcie. Dziękuję. Zamykam punkt drugi porządku obrad. Wobec braku dalszych zgłoszeń przystępujemy do punktu trzeciego, oświadczenia. A przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczenia złożyła pani radna Katarzyna Kretkowska i ją proszę o przedstawienie oświadczenia.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam tylko kilka uwag na gorąco wobec sytuacji, dwóch sytuacji, które w ostatnich dniach nabierają impetu i grożą nieciekawym rozwiązaniem, a mianowicie takim polegającym na wytoczeniu przez naszą Radę wojny mieszkańcom tego miasta. Sprawa dotyczy dwóch kwestii, końcowych prac nad studium, nad zmianami w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz już zupełnie w ostatnim czasie projektu, który no, zaskoczył radnych, jest omawiany może od 10 dni, a mianowicie projekt przeniesienia wszystkich zerówek do szkół podstawowych. Dlaczego o tym mówię i dlaczego mówię o wojnie z mieszkańcami grożącej? Mianowicie dlatego, że podejście projektodawców jest takie, ażeby i w jednym i w drugim przypadku zaproponować rozwiązanie siłowe. Rozwiązanie siłowe polegające na tym, ażeby nie słuchać mieszkańców i z założenia jakby nie słuchać mieszkańców, tylko przeprowadzić w sposób autorytarny swoją wolę zawartą w jednym i w drugim projekcie. Prace nad studium w tej Radzie toczą się od września ubiegłego roku i od września ubiegłego roku, kiedy po raz pierwszy projekt ten trafił pod obrady Rady, pan prezydent poprzez no, osoby wspierające go w Radzie, pana przewodniczącego Ganowicza i pana Wojciecha Kręglewskiego, proponuje takie rozwiązanie, mianowicie polegające na nieprzyjęciu żadnej uwagi zaproponowanej przez jakiegokolwiek mieszkańca do tego projektu. Poza tymi uwagami, które przyjął pan prezydent. Rada poprzedniej kadencji odrzuciła taki moduł procedowania. Przekazała sprawę radnym nowej kadencji, bo akurat nadchodziły wybory. Pan Wojciech Kręglewski, pan Grzegorz Ganowicz w tej kadencji od początku podjęcia prac nad zmianami w studium publicznie takie rozwiązanie proponują, forsują. Platforma Obywatelska w tej kadencji ma większość w Radzie Miasta. Mieszkańcy, którzy czy ze swoim indywidualnym problemem, czy ze problemem, czy uwagą społeczności kolędują poradnych, przychodzą na posiedzenia Komisji Zagospodarowania, która nieustannie od kwietnia obraduje nad, co tydzień, a czasami dwa razy w tygodniu nad tymi uwagami. Chodzi poradnych i słyszy od radnych Platformy Obywatelskiej, bo nie pozostałych klubów, że niestety oni może indywidualnie zgadzają się z tymi uwagami, ale będą zobowiązani, zmuszeni dyscypliną klubową do niezagłosowania za żadną uwagą, za przyjęciem jakiejkolwiek uwagi. To się uwidacznia na posiedzeniach komisji, gdzie radni Platformy gremialnie odrzucają uwagi. Zdarzyło się, że parę uwag przeszło, wydaje się, przypadkiem, bo akurat był taki, a nie inny skład, bo akurat ktoś wyszedł, bo zabrakło większości. Ja wiem, że radni Platformy Obywatelskiej są normalnymi ludźmi, mieszkańcami tego miasta, jak wszyscy my, jak ci mieszkańcy, którzy chodzą z tymi uwagami. Nie rozumiem psychozy, jaka zapanowała w tym klubie i nie rozumiem i mówię i tłumaczę ludziom, że też nie rozumiem, dlaczego spotykają się z takimi reakcjami. W tej chwili mamy do czynienia z drugim problemem, mianowicie pomysłem przeniesienia zerówek do szkół. Sam pomysł, jak każdy pomysł, jest do rozważenia. Pomysłem tym zostali zaskoczeni rodzice i radni. On jest do rozważenia. Wszystko wskazuje na to, że część zerówek da się przenieść, część się nie da, bo nie ma miejsca w szkołach, bo się nie zdąży, bo są jakieś obiektywne trudności. Problemem jest postawa zastępcy pana prezydenta, pana Macieja Frankiewicza, który deklaruje, że, cytuję, że on to i tak zrobi. Zadeklarował to na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, pierwszym, na który przyszli rodzice i pierwszym, na który rozpoczęła się dyskusja na ten temat. I grozi to znowu, pachnie to znowu tym, że będzie rozwiązanie siłowe, że radni Platformy, z którymi rozmawiam i którzy, ci, którzy są zainteresowani oświatą, no też mają wątpliwości, mówią to, co rodzice mówią, no to co każdy mówi, że no jest różnie, no pomysł może tak, ale niekoniecznie na siłę, niekoniecznie. Pachnie to tym, że pan prezydent Frankiewicz zastosuje rozwiązanie autorytarne i siłowe, tak jak dotąd stosował w oświacie. I pachnie to w związku z tym drugą wojną z mieszkańcami. Proszę państwa, samorząd został reaktywowany, to są truizmy, truizm. Po to w Polsce i został szeroko zakrojony ten samorząd. Mamy jeden z takich no, najbardziej samorządowych samorządów w Europie. Trzystopniowy. W zasadzie gmina decyduje o większości spraw. W wielu krajach demokracji europejskich samorząd nie ma takiej władzy jak nasz samorząd. Są sprawy, o których decyduje Rada Miasta. I samorząd został po to reaktywowany w takiej postaci w Polsce, żeby być bliżej mieszkańców, żeby być u tych mieszkańców i żeby mieszkańcy decydowali o swoich sprawach. To są truizmy. Natomiast w tych dwóch sprawach wygląda na to, że nie wiem, kierownictwo partyjne, platformy, nie wiem, jakaś psychoza, nie wiem o co tutaj chodzi tak naprawdę, zadecyduje o tym, że mieszkańcy nie będą mieli wpływu na swoje sprawy. Że rodzice pięcioletnich dzieci, które we wrześniu pójdą do przedszkoli, nie będą mieli wpływu na to, gdzie pójdą do tego przedszkola. I że mieszkańcy, dla których sprawą ich podstawową sprawą bytu, życia, jakości życia, majątku jest to, co będzie zapisane w studium, czy jest to sfera indywidualna, czy zbiorowa, nie będą mieli na to wpływu. I to jest po prostu niezgodne z regułami demokracji, nawet jeżeli formalnie wszystko będzie w porządku. A drugi aspekt tego problemu jest taki. Ja jestem w Radzie 13 rok, proszę państwa, i przeżyłam, tak jak wielu radnych, którzy też zasiadają dłużej w tej Radzie, już wiele takich sytuacji. Zwłaszcza w poprzedniej kadencji, kiedy Platforma Obywatelska była zmuszana do zastosowania drogą dyscypliny klubowej rozwiązań siłowych wbrew mieszkańcom. I to się zawsze mściło na tych rozwiązaniach. Plany dotyczące Volkswagena nie wchodziły w życie przez 3 lata, bo pan prezydent nie chciał usiąść z mieszkańcami do stołu i uzgodnić pewnych drobnych kwestii. Forsownie przyjęto plany, po czym mieszkańcy je zablokowali na 3 lata. Volkswagen chciał się wyprowadzić z Poznania. Pole golfowe w Krzyżownikach do dziś nie powstało, ponieważ pan prezydent nie chciał usiąść z mieszkańcami Krzyżownik-Smochowic i uzgodnić, gdzie to pole mogłoby być, tak żeby oni mogli spacerować ze swoimi dziećmi i psami, a żeby golfiści mogli grać w golfa. Bo chciał zastosować rozwiązanie siłowe. Do dzisiaj pola nie ma, bo mieszkańcy znaleźli jeden mały błąd formalny, który spowodował zablokowanie, mimo że wojewoda też sprzyjał, prawda, temu polu golfowemu. Ja wiem i większość z państwa, którzy się interesują tą sprawą, że w studium jest wiele takich słabości i wystarczy jeden Iksiński czy jedna Igrekowska, która będzie miała poczucie krzywdy i studium będzie zablokowane nie na 3 miesiące, co nastąpi po przyjęciu jakiejś uwagi, tylko na kilka lat. Proszę państwa, historia świata i stosunków pomiędzy władzą a społeczeństwem od starożytności udowadnia, że władza nigdy nie wygrywa z ludźmi. Prędzej czy później. I najnowsza historia PRL-u pokazuje to samo. Ustrój się zmienił, ludzie się zmieniają wolniej. I postawy, które obserwuję dzisiaj w tej Radzie, są postawami, które ja, ta mnogość postaw, pamiętam z czasów PRL-u, a mam 49 lat i obserwowałam to. Wielu z państwa jest młodszych ode mnie, nie pamięta PRL-u. Ja apeluję do radnych, do wszystkich radnych, ale zwłaszcza do kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej, którzy wiem, no, słyszę z jakimi intencjami szliście do tej Rady. nie dajcie sobie wyprać tych umysłów, no nie ulegajcie jakiejś dziwacznej psychozie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ponieważ widziałem jakieś ruchy na sali, przypominam, że do wygłoszenia oświadczenia należy zgłosić się przed rozpoczęciem sesji, a nad oświadczeniami nie prowadzi się dyskusji. Jeśli ktoś chciałby zabierać głos w sensie dyskusyjnym, punkt wolne głosy i wnioski jest do tego właściwy. To było jedyne oświadczenie, które Państwo radni chcieli dzisiaj wygłosić. Zatem zamykam punkt trzeci porządku obrad. Przystępujemy do punktu czwartego, interpelacje i zapytania. Wpłynęły do mnie od poprzedniej sesji następujące interpelacje pana radnego Norberta Napieraja w sprawie celów, efektów oraz kosztów podróży zagranicznych radnych, prezydenta, zastępców prezydenta oraz członków prezydium rady. Czy pan radny chce wygłosić to? Czyli tylko pisemna korespondencja. Pan radnego Dominika Herberkolca, interpelacja w sprawie możliwości wykorzystania VoIP, czyli Voice over IP w połączeniach telefonicznych. Interpelacja w sprawie możliwości prac radnych w trybie wideokonferencji. To są dwie interpelacje. Czy pan radny chce je wygłaszać, czy tylko pisemnie? Interpelacja pana radnego Michała Grzesia w sprawie decyzji w sprawie warunków zabudowy dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych na placu Światowida, wydanych niezgodnie z interesem mieszkających na tym terenie mieszkańców i najprawdopodobniej z naruszeniem prawa. Taki jest tytuł interpelacji. Pan radny chce ją wygłosić, również w formie pisemnej. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia w sprawie działań wokół działki przy ulicy Łagodnej na Umultowie. Wygłosimy. Również pisemnie. Interpelacja pana radnego Michała Tomczaka w sprawie wynagrodzeń pracowników Wydziału Komunikacji. Również w formie pisemnej. Interpelacja pana radnego Przemysława Foligowskiego w sprawie stanu realizacji projektu wprowadzenia poznańskiej karty aglomeracyjnej. Również pisemnie. A zatem to są wszystkie interpelacje, które wpłynęły do mnie i wszystkie z prośbą o udzielenie odpowiedzi pisemnej i nie będą wygłaszane. Teraz otrzymałem dwa zapytania w formie pisemnej pana radnego Dominika Herberkolca dotyczące lokali użytkowych w obrębie i okolicach Starego Rynku oraz parkingów płatnych na gruntach miejskich. Czy pan radny będzie wygłaszał te zapytania, czy również pisemnie? Zapytania. Również w formie pisemnej, a zatem proszę zgłaszać się również do zapytań. Jako pierwszy swoje pytania wygłosi pan radny Norbert Napieraj. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Ja mam trzy pytania, dwa krótkie, jedno nieco dłuższe. Zacznę od tych krótkich. Temat, który poruszałem już pewnie około roku temu, na początku kadencji, zatrudnianie niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Poznania. Krótkie pytanie, czy coś zmieniło się w porównaniu z końcem roku 2006, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Poznania i co za tym idzie zmniejszenie poziomu kar odprowadzanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z niezatrudnieniem ustawowego limitu osób niepełnosprawnych. A drugie pytanie, też powracam do starej sprawy, czy na dzień dzisiejszy wystąpiono o pozwolenie na budowę, jak chodzi o inwestycje na osiedlu Tysiąclecia, ten słynny, kontrowersyjny budynek wielokondygnacyjny pomiędzy blokami. I trzecia sprawa, najdłuższa. Zwracam do sprawy pana Pery, zamieszkałego przy ulicy Filipińskiej, który machinacjami, nie do końca uczciwym postępowaniem właściciela budynku, w wyniku tego postępowania właściciela budynku stracił prawo, stracił decyzję administracyjną kwaterunkową co do swojego lokalu. Lokal został wyłączony z użytkowania, odłączono tam prąd, gaz. Ta osoba nie ma gdzie mieszkać, nie ma co z sobą zrobić. Dodatkowo kilka dni temu, kiedy już było dość zimno, na dworze właściciel zmienił zamki wejściowe do budynku, także pan Pera nie mógł się dostać do tego budynku. W zasadzie w środku nocy został skazany na nocowanie pod gołym niebem. Tutaj podziękowania za interwencję podjętą przez Straż Miejską, bo rzeczywiście panowie ze Straży Miejskiej zareagowali i przyjechali, kiedy zgłosiłem ten problem pana Pery. Natomiast sytuacja dalej jest nierozwiązana i pytanie takie, czy miasto widzi jakąś szansę, czy jakąkolwiek możliwość zaangażowania się w rozwiązanie tego problemu? Ten problem jest bardzo złożony, tam potrzeba porozumienia kilku instytucji i pewnie właściciela budynku również i samego zainteresowanego pana Pery, ale czy miasto widzi jakąkolwiek możliwość zaangażowania się w to? Dlatego, że sytuacja tego człowieka rzeczywiście w tej chwili jest tragiczna, idzie zima, on nie ma kompletnie co z sobą zrobić, także bardzo prosił o odpowiedź i jakąś deklarację być może co do wspólnych działań czy spotkania w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Wojciech Majszycki.
Dziękuję bardzo. Zanim wygłoszę właściwe zapytanie, chciałem nawiązać do pisma, które otrzymałem od prezydenta Grobelnego w sprawie swojej interpelacji dotyczącej rozbudowy stadionu przy ulicy Bułgarskiej i zarządzania projektem Euro. Faktycznie ta interpelacja była bardzo rozbudowana, tam było sporo takich dość złożonych pytań. W związku z tym tutaj rozumiem prośbę o przedłużenie terminu odpowiedzi na swoje interpelacje. Tym niemniej proszę o określenie czy zobowiązanie się co do jakiejś konkretnej daty zarówno siebie, jak i podległych pracowników, tak żeby ta sprawa nie ciągnęła się zbyt długo. I jeszcze jedno zapytanie dotyczące w sumie też opóźnień w odpowiadaniu na pewne sprawy, dotyczy Wydziału Finansowego. Dotarło tutaj do mojej wiadomości pismo jako do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zwłoki odpowiedzi Wydziału Finansowego na zapytanie złożone przez Pawła Lisiewicza dotyczące spłaty przez niego zadłużenia powstałego z wynikającego ze zwłoki w zapłacie podatku od nieruchomości. Ta prośba została złożona o wyjaśnienie tej sprawy już w maju i od tamtego czasu co miesiąc pan Lisiewicz otrzymuje informację, że w terminie późniejszym za miesiąc zostanie udzielona ostateczna odpowiedź i jak widzimy od maja już dobrych kilka miesięcy minęło. Jeżeli zależy nam na tym, żeby pieniądze do naszej kasy spływały sprawniej, to traktujmy takie sprawy też z odpowiednim szacunkiem. Często mieszkańców są to życiowe sprawy i życiowe decyzje i chciałbym, żeby z odpowiednim szacunkiem tutaj pracownicy urzędu do tego również podchodzili, nawet jeżeli mamy do czynienia z zalegającym dłużnikiem. To też poznanie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam jedno pytanie. Panie prezydencie, chciałam zapytać o oficynę przy ulicy Łukaszewicza 24. Pytam w imieniu mieszkańców tej oficyny, jakie są plany w stosunku do tego budynku? Czy tam będzie remont? Czy tam będzie rewitalizacja? A jeżeli tak, to kiedy? I co w takim razie z tymi mieszkańcami? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Szanowni Państwo, jedno krótkie zapytanie. Zgłosili się do mnie mieszkańcy Wildy, a dokładnie ulicy Przemysłowej. Tam od pewnego czasu wycinane są drzewa. Chodzi o drzewa zlokalizowane przy Rynku Wildeckim, przy obiektach Politechniki Poznańskiej. Budzi to spore zaniepokojenie mieszkańców. Zieleni jest tam niewiele i pytanie, czy te drzewa nadawały się do wycięcia, czy były chore i czy w miejsce tych drzew zostaną posadzone nowe, bo mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie. Tak, wspomniałem, zieleni jest tam mało i czy te drzewa faktycznie były do wycięcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, moje pytanie dotyczy planów przeniesienia zerówek do szkół podstawowych. Zwrócili się do mnie zaniepokojeni rodzice z pytaniem, na jakim etapie są przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia, czy zabezpieczone w budżecie, w przyszłym budżecie 4 miliony będą wystarczającymi środkami na właściwe przystosowanie do wprowadzenia zerówek do szkół podstawowych. Jeżeli pan prezydent mógłby przedstawić taką kalkulację, ile szkół będzie to dotyczyło i jakie kwoty na dostosowanie będą przeznaczone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Jedno pytanie dotyczy chodnika przy Dominikanach od ulicy Libelta. Czy chodnik ten w całości jest miejski, czy w ogóle nie jest miejski, czy w części jest miejski. Jaka jest własność chodnika przy Dominikanach na ulicy Libelta?
Dziękuję bardzo. Pan radny Marian Śliwa.
Przepraszam. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie prezydencie, koleżanki, koledzy radni. Ja mam jedno pytanie do ZKZL-u. Zgłosiła się do mnie rodzina z ulicy Bukowskiej 11A przez 13, która mieszka w mieszkaniu zadłużonym na około 40 tysięcy. Sprawy sądowe, komornicze i tak dalej. Znalazła mieszkanie i mieszkańca, który mieszka na ulicy Folwarcznej, Sekunda, 19 przez 3, który gotów jest na zamianę wzajemną tych dwóch mieszkań i spłatę tego zadłużenia względem miasta. Niestety odpowiedź ZKZL-u jest odmowna, co mnie dziwi, chyba że to jest problem prawny, o którym nie wiem, bo w tej sytuacji miasto by odzyskało pieniądze, które są jakby winne z tytułu korzystania z tego mieszkania na ulicy Bukowskiej, a decyzja jest negatywna. W związku z tym proszę o odpowiedź, z czego to wynika. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Filip.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Dwa pytania. Pierwsze dotyczy takiej sprawy, o którą już wcześniej zapytywałem, mianowicie zjazdu z mostu Rocha na ulicę Grobla i potem w ulicę Wierzbową. Znaczy, wcześniej zgłaszałem problem sygnalizacji świetlnej, który jak dla mnie został rozwiązany pozytywnie, tyle że teraz jest taka kwestia, którą obserwuję dojeżdżając między innymi do urzędu notorycznie. Mianowicie tam w momencie, kiedy się zjeżdża z mostu Rocha w ulicę Grobla, początkowo jest to droga jednokierunkowa, która potem przechodzi w drogę dwukierunkową za skrzyżowaniem z ulicą Zagroblą, tak? I potem już jest to droga dwukierunkowa, natomiast rzeczywiście i oznakowanie na jezdni i znak po prawej stronie wskazuje i informuje o wszystkim w sposób wyczerpujący, natomiast z moich obserwacji wynika, że kierowcy, którzy chyba jadą na tym odcinku jednokierunkowym, nie zauważają wystarczająco dobrze, że droga jednokierunkowa przeszła w dwukierunkową, dlatego że notorycznie zdarza się tam jazda pod prąd. I to już nie tyle są to kierowcy, którym się bardzo śpieszy, tylko po reakcjach kierowców, kiedy stoję w korku na tej ulicy, widzę, że są wysoce zadziwieni tym, że nagle jedzie samochód z naprzeciw. W związku z tym zapytuję, czy można by było ustawić też jakąś sygnalizację czy znaki informujące również po lewej stronie, za tym skrzyżowaniem z ulicą Zagroblą, by, nie wiem, podkreślić mocniej, iż jest to już droga dwukierunkowa, bo byłem świadkiem takiego zdarzenia, gdzie w momencie zjazdu z ulicy Grobla na ulicę Wierzbową omalże nie doszło do kolizji, ponieważ jeden kierowca jechał pod prąd. Dziękuję. To pierwsze pytanie, natomiast drugie dotyczy takiej kwestii, w której swego czasu składałem zapytanie, interpelację nawet, i dostałem taką dość ogólną odpowiedź, a mianowicie sprawa dotyczyła oświetlenia, które gdzieś tam prowadzi od ulicy Hartowo do pętli na osiedlu Lecha, pętli tramwajowej. I zapytuję z tej prostej przyczyny, że tej odpowiedzi, nową interpelację otrzymałem informację, że służby miejskie jakby są gotowe do spotkania ewentualnie ze mną i z Radą Osiedla, by sprawdzić, jaki jest rzeczywisty stan, ponieważ według wszelkich informacji, które służby miejskie posiadają, oświetlenie jest wystarczające. Ja powiem, że rzeczywiście oświetlenie na tym odcinku od ulicy Hartowo do owej pętli istnieje, natomiast posługując się takim fachową terminologią, natężenie luksów na metr kwadratowy jest niewystarczające, dlatego że to są punkty świetlne, które nijak nie oświetlają żadnej przestrzeni wokół. To jest naprawdę, nie wiem, być może za mała moc, w związku z tym nie jest to wystarczająco dobre oświetlenie, bo tam faktycznie poruszając się w godzinach wieczornych jest to dla wielu osób taka sytuacja, która tam istnieje, takie zaciemnienie, rzekłbym, wzbudza poczucie zagrożenia. W związku z tym ja jestem gotów umówić się z tą osobą, która miałaby to sprawdzić, żeby to rzeczywiście na miejscu wskazać ów problem i pokazać, że rzeczywiście coś należałoby zrobić z tym oświetleniem, żeby mieszkańcy, którzy muszą tamtędy przechadzać w godzinach wieczornych z pętli tramwajowej do domu, do swych domostw, czuli się bezpiecznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy, jak zwykle, komunikacji miejskiej, skrzyżowania ulic Słowiańskiej i Księcia Mieszka. Czy jest możliwość, aby wtedy, kiedy jest szczyt komunikacyjny, ale kiedy ludzie wracają z pracy do domów, to żeby te światła były lepiej ustawione, to znaczy, żeby cykl świateł dla jadących z miasta ulicą Księcia Mieszka, jadących dalej na Piątkowo, na Winogrady, na Piątkowo, był o wiele znacznie wydłużony, bo teraz to jest tak, że przez parę sekund pali się zielone światło, przejedzie parę samochodów i blokuje. Nie ma nawet możliwości wjechania poza krzyżówkę i blokują to skrzyżowanie. Wydłuża się też znacząco dojazd do domu po całym dniu pracy. Drugie pytanie w nawiązaniu już do pytania, które zgłosił mój kolega z klubu, pan Szymon Szynkowski w Lesek. Dotyczyło to pytanie dźwięków, które wydaje tramwaj na zakrętach, na nowej trasie. Ja pociągnę może wątek. Jadąc tym tramwajem często, znaczy chodzi mi o te nowe tramwaje produkcji zresztą niemieckiej. Jeżeli motorniczy jedzie bardzo szybko, to na gwałtownych, znaczy na zakrętach, które są dosyć ostre, w środku wydawany przez pojazd jest bardzo nieprzyjemny dźwięk. Sam byłem świadkiem wielokrotnie, jak ludzie starsi się wystraszyli. Po prostu jest to dosyć nieprzyjemne. Czy jest możliwość, żeby coś z tym zrobić? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Krakowska.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, pytałam na ostatniej sesji, pytał pan Norbert Napieraj o plac Światowida, który jest w tej chwili przedmiotem rozważań w Wydziale Urbanistyki i Architektury pod kątem wydania warunków zabudowy blokowej. Ja pytałam, dlaczego Wydział zamierza wydać te warunki przed przyjęciem studium, które zakłada, że nie będzie tam możliwa zabudowa wysoka, bo w studium nowym po zmianach jest zapis, że ta zabudowa ma być niska. Wydział udzielił odpowiedzi, że tam wstępnie inwestor wystąpił o dwie kondygnacje, a w tej chwili o trzecią. Ja ponawiam dzisiaj to pytanie, ponieważ inwestor wystąpił wstępnie o trzy kondygnacje. Widziałam pismo Wydziału Architektury z czerwca tego roku, a w tej chwili wystąpiło 5 kondygnacji. I w związku z tym ta odpowiedź, która została nam udzielona na ostatniej sesji, nie była prawdziwą. I chciałam jeszcze raz zapytać o to, czy Wydział zamierza wstrzymać się z tym wydaniem warunków, tym bardziej, że sprawa została skierowana do Kolegium Odwoławczego. Kolegium Odwoławcze tę sprawę podjęło i w tej chwili jest na etapie badania. Wystąpiło Kolegium do miasta o wydanie dokumentów w tej sprawie. Ponawiam zatem to pytanie, gdyż rzecz dotyczy zabudowy niskiej. Miejsca, gdzie jest zabudowa niska, mają tam powstać bloki. Jedna z wielu tego typu spraw. Drugie pytanie dotyczy, czy druga seria jakby pytań, bo to powinna być seria pytań, dotyczy zerówek, właśnie tego problemu zerówek w szkołach. Mam pytanie zasadnicze do pana prezydenta Grobelnego. Czy pan prezydent Grobelny i jego zastępca, pan Maciej Frankiewicz, zamierzają słuchać rodziców i dyrektorów placówek w tej sprawie i dopiero potem podejmować decyzje w tej sprawie? Pytam dlatego, że na publicznym posiedzeniu Komisji Oświaty z rodzicami ubiegły czwartek pan prezydent Frankiewicz zadeklarował, że o ile radni wprowadzą do budżetu 4 miliony na te przekształcenia w szkołach podstawowych, to on to i tak zrobi, cytuję. Na forum konsultacje społeczne, każdy z Państwa może tam wejść, jest w tej chwili ponad 1,5 tysiąca wejści, 180 osób zadało pytania. Te pytania były zadawane przez rodziców 5-letnich dzieci i młodszych dzieci na posiedzeniu Komisji Oświaty. Odpowiedzi były w odbiorze rodziców i wielu radnych wymijające. Podobnie jest na tym forum. Odpowiedzi Wydziału Oświaty są wymijające, nie są odpowiedziami. Następne pytanie w tej sprawie. Dlaczego w projekcie budżetu nie zostały wyodrębnione środki na te przekształcenia, w związku z czym radni nie mogli złożyć poprawki polegającej na usunięciu kwoty przewidzianej na przeniesienie wszystkich zerówek do szkół? Dowiedzieliśmy się ustnie, z ustnych wyjaśnień składanych na Komisję Oświaty przez panią skarbnik i przez panią dyrektor Musioł, dyrektor do spraw finansów Wydziału Oświaty, że jest to kwota 4 137 000 zł na remonty i około 2 miliony na wydatki osobowe. Natomiast te kwoty nigdzie nie figurują w tym budżecie, tak jak on nam został przedstawiony, chyba że należy przyjąć, że należy te kwoty wyłuskiwać z poszczególnych szkół, ale nie we wszystkich szkołach podstawowych zostały kwoty umieszczone na oddziały przedszkolne bądź zerówki, bo tutaj występuje dwojaka terminologia. Ponadto nie jest zaznaczone, w którym miejscu chodzi przy tych kwotach o nowe zerówki całodzienne, a w których chodzi o zerówki, no, które już funkcjonują, które są zerówkami na pobyt skrócony. Pytania, które cały czas zadają rodzice i które ja chciałam dzisiaj zadać, bo jest to w zasadzie no, w związku z takim, a nie innym trybem pracy nad budżetem, w zasadzie dzisiaj ostatni moment, żeby radni usłyszeli, co się kryje za tym przekształceniem. Pytania, jakie są zadawane, są następujące. Jak Państwo wyobrażacie sobie zapewnienie całodziennego pobytu i opieki i wyżywienia na terenie szkół podstawowych dzieciom 6-letnim, których przeniesienie wraz z zerówką do szkoły będzie powodowało, że przepisy dotyczące opieki przedszkolnej nad dzieckiem na pobyt całodzienny nadal będą obowiązywały, a w większości szkół podstawowych nie ma dziś.
Niestety czas dobiega końca. Proszę panią radną o zadanie pytania i dokończenie wypowiedzi.
Przecież ja jestem cały czas zadaję pytania. Nic innego nie robię, tylko zadaję pytanie i nie Aha. jest to jedno pytanie.
Czy kolejne pytanie teraz, tak?
Tak, no chyba Dobrze. To słychać, że jest to pytanie o warunki sanitarne. Jedno pytanie. Dziecko 6-letnie musi mieć... Pan radny Smul się w tej chwili śmieje, jest lekarzem, dziwię się, że się śmieje, bo pan radny jako radny i jako lekarz tym bardziej powinien wiedzieć, że dziecko 6-letnie w przedszkolu, że przepisy w tym kraju są takie, że toaleta powinna być obok sali dydaktycznej, a nie gdzieś na korytarzu, że wielkość tych toalet powinna być dostosowana do wielkości dzieci. I pan radny powinien wiedzieć, że w szkołach podstawowych w większości nie ma dzisiaj takich toalet. I pan radny powinien wiedzieć, że takich toalet się nie zbuduje we wszystkich szkołach podstawowych za 4000 zł. W większości szkół zostały polikwidowane, drugie pytanie, bloki żywieniowe i obiady serwowane dzieciom w szkołach podstawowych są dowożone przez catering. Jak miasto widzi serwowanie przez cały dzień, bo tak się dzieje w przedszkolu, posiłków dzieciom, herbatek, pierwszego śniadania, drugiego śniadania, podwieczorków, obiadu, etc., etc., kiedy nie ma podstawowych warunków i nie uruchomimy bloków żywieniowych dla zerówek w szkołach na pobyt całodzienny za 4 miliony złotych. Czy pan prezydent zatem dopuszcza taką możliwość, o którą apelują radni i rodzice na gorąco, żeby to przedsięwzięcie zrealizować tam, gdzie szkoły podstawowe będą w stanie przyjąć te dzieci ze względu na swoje warunki techniczne, a także ze względu na możliwość pomieszczenia kolejnego rocznika w danej szkole? Czy też pan prezydent będzie jakby forsował takie stanowisko, jakie publicznie wygłosił pan prezydent Frankiewicz na Komisji Oświaty, że i tak to zrobi i masowo, bezwarunkowo przeniesie wszystkie zerówki do szkół, niezależnie od sytuacji, o ile te 4 miliony pozostaną w budżecie na ten cel? Dziękuję.
Podziwiam przenikliwość pani radnej, która oglądając plecy pana radnego Smula dostrzegła jego uśmiech. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, ale właściwie...
Ale proszę o zadanie pytania.
Ale właściwie już wszystko pan powiedział, a ponieważ ma to być pytanie, niestety nie będzie do prezydenta. Pani radna Kretkowska, jak pani to robi, że pani takie rzeczy z tyłu widzi? Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie pytania, które pani radna Katarzyna Kretkowska.
49 lat obcowania z mężczyznami na tym świecie.
Dziękuję. Zamykam punkt 4, interpelacje i zapytania. Przystępujemy do punktu 5 porządku obrad. W punkcie 5 zajmiemy się projektem uchwały 279/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gniewskiej w Poznaniu. Ten projekt przedstawi za chwilę pan dyrektor Krzysztof Cezar. W momencie, gdy na sali zapanuje cisza. Chyba już można. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym w imieniu prezydenta przedstawić projekt uchwały o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania, który nazwaliśmy plan w rejonie ulicy Gniewskiej. Są to Jeżyce, jest to obszar położony na północ od ulicy Dąbrowskiego, ograniczony ulicami, te, które państwo widzicie, czyli ulica Gniewska, Fromborska, Lubowska, Tczewska, Łagowska, Leśniowolska i Braniewska. To jest zdjęcie lotnicze tego obszaru. Dwie działki położone na północy, jak państwo widzicie, są terenami niezabudowanymi. Są to tereny własności miasta i to właśnie przyczyna opracowania tego planu. Miasto zamierza te działki zbyć. W związku z tym proponujemy przystąpienie do opracowania planu. Jak państwo widzicie, w większości występuje tutaj zabudowa jednorodzinna i pod zabudowę o takich parametrach będzie ten plan przygotowany. Zaproponowane zapisy planu, które zostaną państwu przedstawione po ukończeniu prac projektowych, zagwarantują zachowanie charakteru tego osiedla. Wykonaliśmy pewne obliczenia. Tu jeszcze, proszę państwa, jest wyrys ze studium obowiązującego. Te zamierzenia, które mają być w planie zapisane, są zgodne zarówno ze studium obowiązującym, jak i z projektem studium. Proszę państwa, to są pewne szacunki ekonomiczne przy bardzo skromnym przyjęciu ceny metra kwadratowego. Plan ten powinien przynieść taki zysk dla miasta. Proszę państwa, uważam, że podjęcie planu na tym obszarze jest zasadne i proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Komisja Polityki Przestrzennej, dziękuję panie dyrektorze, zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń, a zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram drugie czytanie. A ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Zapraszam wszystkich do sali sesyjnej. Przypominam, głosujemy projekt 279/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gniewskiej w Poznaniu. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. W tym miejscu chciałbym przekazać informację, że podobnie jak to już zaczęło się wcześniej, w przypadku przystąpienia do kolejnego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie tego planowanego rozstrzygnięcia w przyszłym tygodniu, w przyszły wtorek o godzinie 17 na terenie Smochowic, najprawdopodobniej w szkole, to miejsce jest jeszcze ustalane, odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Ten termin będzie jeszcze dzisiaj, a najdalej jutro rano potwierdzony. Mieszkańcy zostaną poinformowani, a Państwo radni stosownym komunikatem na stronie internetowej dostaną to do siebie, dla siebie. O 17. Także również zainteresowanych tą drogą zapraszam. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 6. Jest to projekt uchwały PU 285/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodni klin zieleni A w Poznaniu i również proszę o głos pana dyrektora. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jest dość banalny powód zmiany uchwały podjętej stosunkowo niedawno, bo 25 września. Przygotowując uchwałę o przystąpieniu do planu, korzystaliśmy, że się tak wyrażę, z ogólnie dostępnych map miejskich i ustalając granice planu, zapisaliśmy, że granice planu będą po granicach stawu Borowik. Po wystąpieniu tego pozwu o aktualne podkłady, na których opracowujemy miejscowe plany, okazało się, że w tych oficjalnych dokumentach nazwa tego stawu brzmi inaczej. Nazywa się to staw browarny. Aby być w zgodzie z takim podstawowym dokumentem, jakim są podkłady mapowe dla planów zagospodarowania przestrzennego, przedstawiam Państwu propozycję zmiany tej uchwały, która ma na celu wprowadzenie tej zmiany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 9 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Komisja Ochrony Środowiska i Digitalizacji również zaopiniowała pozytywnie. 6 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Czy w sprawie tych opinii ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Pan Andrzej Bielerzewski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie, czy te konsultacje tutaj też się odbędą z mieszkańcami?
Chciałem to powiedzieć troszeczkę później, ale to pan radny w imieniu komisji, czy w imieniu... Czy już jesteśmy w debacie indywidualnej?
Tak, jest tak indywidualnej.
Aha, bo ja
indywidualnie, nie, panie przewodniczący, pan powiedział indywidualnie, ja odczekałem te dwa zacniejsze, że tak powiem, głosy. Dobrze. I dopiero indywidualnie się zgłosiłem.
Tutaj chciałbym takie spotkanie przeprowadzić, jednak ono planowane jest w troszeczkę późniejszym terminie, dlatego że ta uchwała została wywołana kilka miesięcy temu i terminy do składania wniosków do planu już minęło. Ten plan jest w tej chwili opracowywany. I tak ustaliliśmy, taką chcemy złożyć propozycję, że ponieważ prace w tej chwili trwają, to gdy będzie można uznać, że pewien prac jest zakończony, ale przed wszystkimi uzgodnieniami, czyli będzie można zaprezentować już koncepcję planu, wtedy pójdziemy, żeby to zaprezentować. Ja myślę, że to może nastąpić, jeśli się nie mylę, za jakieś 2 miesiące, mniej więcej. Wszystko będzie powiadomione i wszystko będzie dopełnione. Tu jest pewna różnica. To spotkanie pierwsze zaraz po powołaniu ma również ten sens, że ono się odbywa przed ogłoszeniem terminu składania wniosków do planu i jest przygotowaniem od strony proceduralnej również. Tutaj ten termin już minął. W związku z tym chcemy, jak tylko będzie pewna koncepcja gotowa, przedstawić ją publicznie i również odbyć taką debatę. Czy są dalsze zgłoszenia w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i otworzę drugie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości, ponieważ nie zgłoszono propozycji poprawek. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 285/07. Proszę o tą tablicę do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę oddać głos. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosów? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, panie dyrektorze. Zamykam punkt 6 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 7. Jest to projekt uchwały 292/07 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2007. Ten projekt przedstawi pan dyrektor Teissner. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, chciałbym do projektu korekty budżetu, która jest w Państwa posiadaniu, zgłosić autopoprawkę. Ta autopoprawka została już Państwu umieszczona w asystencie. W tej chwili przekażę ją na ręce Pana Przewodniczącego. Szanowni Państwo, ponieważ podstawowa korekta budżetu była omawiana na wszystkich komisjach dosyć szczegółowo, pozwolę sobie omówić podstawowe elementy zawarte w autopoprawce. Ona generalnie nie zmienia wyniku budżetu, nie wprowadza zasadniczych zmian, jednak pewne istotne różnice chciałbym tutaj zasygnalizować. Pierwsza część dosyć obszerna, jest to tradycyjne wprowadzenie środków otrzymanych od wojewody jako dotacji celowych. Te pozycje znajdują odzwierciedlenie i po stronie dochodowej, i po stronie wydatkowej w tej samych kwotach. Są to środki z zakresu gospodarki gruntami, nadzoru budowlanego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze. Jest także porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu Poznańska Akademia Wspierania Talentów w wysokości 25 tysięcy, która będzie realizowana przez 2 placówki oświatowe i są wpisane te środki po stronie wydatkowej. Także dokonuje się przesunięcia wcześniej wprowadzonej kwoty 119 472 zł na renowację zabytkowego zespołu obiektów ośrodka szkolno-wychowawczego. My te pieniądze dostaliśmy od wojewody wielkopolskiego, jednak zapisane były one błędnie w dziale budżetu dotyczącym zadań gminy i przesuwane zostają zgodnie z korektą pisma wojewody do zadań powiatu. Jeśli chodzi o przeniesienia po stronie wydatków, one są w zakresie takim, że nie wpływają na wynik. I pierwszy taki blok to jest przesunięcie środków w ramach zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Kwota nieduża 4623 zł na usunięcie skutków awarii urządzeń należących do systemu służb ratowniczych. poprzez przesunięcie kwoty 2123 i 2500 z innych rozdziałów. Duży blok oświatowy, w którym dokonuje się przesunięć środków, aby dostosować do faktycznych potrzeb placówek oświatowych. Także dokonuje się przesunięć uzupełniających wcześniej przyznane środki na od wojewody na monitoring w czterech naszych placówkach oświatowych, dwóch gminnych i dwóch powiatowych. I jest także pozycja, w której do placówek oświatowych przesuwane są środki z samorządów osiedlowych. Samorządy osiedlowe także figurują w tej autopoprawce zgodnie z ich wolą, zgodnie z uchwałami, które jeszcze podjęli pod koniec roku poprzez przesunięcia między poszczególnymi rozdziałami w ramach posiadanych przez nich w dyspozycji środków. Dokonuje się także przesunięcia, dokonuje się korekty zapisanej w podstawowym projekcie, który Państwo macie. Otóż tam był taki segment, w którym z zakresu sportu komasowaliśmy środki w wysokości 2 200 000 z kilku zadań po SIR-u na to, aby móc zakończyć halę NRD. Ponieważ jednak jednym z tych źródeł było zdjęcie środków z areny, a wcześniejsze ustalenia dotyczące tego, że modernizację areny mógłby zrealizować inwestor zewnętrzny, nie przyniosły pozytywnych rezultatów. W związku z tym, aby móc wykonać niezbędne prace wynikające z zaleceń Straży Pożarnej i żeby hala mogła funkcjonować, niezbędne jest pozostawienie tych środków w takiej wysokości, jak była zapisana w budżecie, a więc wycofujemy się z tego zmniejszenia 1 100 000 na arenie. Plan pozostaje taki, jak był poprzednio, czyli 1 253 000, a ten 1 100 000, który brakuje do przeniesienia do hali NRD, proponujemy zdjęcie z lodowiska. Tam w korekcie już było zdjęcie 800 000, teraz dodatkowo jeszcze 1 100 000, czyli 1 900 000 razy. Dokonuje się jeszcze także zmiany nazwy zadania w tej autopoprawce. Otóż zadanie modernizacja ośrodka w Strzeszynku, proponujemy, żeby ta nazwa brzmiała modernizacja ośrodków dzierżawionych. Jest to zmiana polegająca na nadaniu nazwy bardziej ogólnej, która pozwoli na wykonanie posiłowi także drobnych prac, nie tylko na ośrodku w Strzeszynku, ale także na innych obiektach dzierżawionych. Autopoprawka została przedstawiona wczoraj na Komisji Budżetu i Finansów. Większość z nich, tych zmian, zaszła w ostatniej chwili, w związku z tym bardzo proszę o zrozumienie i przejęcie tego projektu zmiany budżetu wraz z autopoprawką. Ogólna kwota dochodów po uwzględnieniu korekty budżetu i autopoprawki wynosi 2 199 570 360 zł, a wydatki 2 404 945 177 zł. Deficyt pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniej korekty budżetu i wynosi 205 milionów. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o pozytywne przyjęcie przedstawionego projektu.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Oświaty i Wychowania. 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Komisja Kultury i Nauki nie opiniowała projektu uchwały wobec braku kworum. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki. 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Komisja Polityki Przestrzennej. 6 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Opinia pozytywna. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Komisja Samorządowa. 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Czy w sprawie tych opinii ktoś w imieniu komisji chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam pytanie, jakie te ośrodki dzierżawione przez posyl miały być remontowane? Bo rozumiem, że ta zmiana ma, chodzi tu o konkretne jakieś pozycje. Chciałem się dowiedzieć, o jakie.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
To znaczy, ja powiem ogólnie, jeśli będzie potrzeba dodatkowych informacji, to jeszcze jest pan dyrektor Rajewski, dyrektor POSIR-u. Otóż to zadanie dotyczyło bezpośrednio Strzeszynka jako tego głównego obiektu dzierżawionego, natomiast drobne prace mogą jeszcze występować na ośrodku nad Rusałką i Krzyżowniki.
Dziękuję bardzo. Czy inne pytania są w tej sprawie?
To ja mam jeszcze dodatkowe.
Pan radny, tylko, tak? Bardzo proszę.
Znaczy to w takim razie prosiłbym, żeby już nie przedłużać, o pisemną informację na temat tego, od kogo, znaczy przez kogo dzierżawione obiekty mają być remontowane w związku z tą poprawką. Dobrze?
Dobrze.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. A zatem, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i otworzę drugie czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie projektu uchwały. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 292/07 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2007. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw. 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Zamykam punkt 7 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 8. Jest to projekt stanowiska PU 295/07 dotyczącego sytuacji w służbie zdrowia, w tym w jednostkach, dla których organem założycielskim jest miasto Poznań. Jest to stanowisko przygotowane przez Komisję Zdrowia i to stanowisko przedstawi przewodniczący komisji, pan radny Michał Tomczak. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Stanowisko, jak państwo widzieliście, jest dość ogólne w treści, ale niestety przed miastem, a szczególnie przed nami, którzy podejmujemy decyzje i przypomnę, że to my zlecamy panu prezydentowi ich wykonanie, stoją w najbliższym czasie bardzo trudne decyzje związane z poznańskimi placówkami, poznańskimi, czyli miejskimi, prowadzonymi przez miasto placówkami ochrony zdrowia, a szczególnie szpitalami. Proszę państwa, kończy się inwestycja pod tytułem ZOS Poznań Nowe Miasto przy ulicy Kurlandzkiej, Szwajcarskiej. 30-letnia inwestycja. Wchodzi od 1 stycznia jednak najprawdopodobniej ustawa o czasie pracy lekarzy. Te wszystkie elementy powodują, że bardzo istotnie musimy i bardzo dokładnie pochylić się nad poznańskimi, szczególnie szpitalami. I stąd prośba do pana prezydenta o przygotowanie stosownych ekspertyz i ewentualnych projektów uchwał, dlatego że musicie państwo sobie zdawać sprawę, że w związku z tymi, szczególnie tymi dwoma zdarzeniami, o których mówię, oraz rosnącym zadłużeniu wymagalnym poznańskich zakładów opieki zdrowotnej, mówię o szpitalach, być może jako radni staniemy przed koniecznością połączenia niektórych z nich i utworzenia miejskiego zespołu opieki zdrowotnej w miejsce istniejących zakładów opieki zdrowotnej odrębnie. Oczywiście nie oznacza to w żaden sposób likwidacji poszczególnych miejsc świadczenia usług medycznych dla mieszkańców Poznania, aglomeracji i w ogóle tych, którzy są uprawnieni do korzystania z nich. Niemniej jednak musimy sobie zdawać sprawę, aby mieć na uwadze właśnie dostępność do świadczeń, po drugie zapewnienie możliwości realizacji tych świadczeń poprzez zgodne z prawem o czasie pracy lekarzy, funkcjonowanie tych placówek. Niezbędne jest przygotowanie przez pana prezydenta zlecenie tych ekspertyz oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał pod dyskusję oczywiście Rady. Dziękuję bardzo państwu i proszę o, w imieniu komisji, proszę o przyjęcie tego stanowiska. Dziękuję bardzo.
Projekt stanowiska został skierowany do opiniowania przez prezydenta miasta i do klubów radnych. Jest autorstwa Komisji Zdrowia, w związku z tym to jest jednoznaczne z pozytywną opinią komisji. Czy pan prezydent do projektu stanowiska wnosi jakieś uwagi? Nie. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się w sprawie projektu stanowiska wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. A zatem przypominam, że stanowiska podejmuje się w jednym czytaniu, a zatem wobec braku dyskusji możemy przystąpić do głosowania projektu stanowiska. Może jeszcze zawołamy tych, których nie ma. Przypominam, głosujemy stanowisko numer 295/07. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 1 głos przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. Dziękuję. Rada stanowisko podjęła. Zamykam punkt 8 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 9. Jest to projekt uchwały 282/07 w sprawie utworzenia spółki celowej dotyczącej realizacji infrastruktury niezbędnej do przygotowania finałowego turnieju w piłce nożnej Euro 2012. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawi pan Piotr Kucharzyk z Wydziału Biura Nadzoru Właścicielskiego. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Wysoka Rado, mamy przyjąć dwa projekty uchwał dotyczące spółek celowych. Chciałbym przedstawić prezentację, a później postaram się odpowiedzieć na ewentualne pytania. Można? Dzień 18 kwietnia, dzień, na który bardzo dużo osób w naszym kraju i kibiców i myślę mieszkańców miast, które kandydowały, oczekiwało. Michel Platini otwiera kopertę, w której jest napis Polska i Ukraina, więc jesteśmy gospodarzami, mamy euro, wszyscy wiemy, jak to było czczone i jak ludzie się z tego radowywali. To wszystko, ta cała radość i ten entuzjazm wpisuje się w hasło Poznań stawia na sport. To jest hasło bezpośrednio przewodnie miasta. Proszę bardzo. Po tej całej euforii, która nastąpiła w naszym kraju, musieliśmy troszkę długo czekać na przygotowanie aktu prawnego, który ułatwiłby realizację tych inwestycji, które są niezbędne, aby przygotować i zorganizować ten turniej. Proszę bardzo. W tym momencie chciałbym przedstawić to, co ta ustawa określa, na co nam pozwala. Ustawa określa w szczególności warunki realizacji, to znaczy się przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych. Tutaj zwracam uwagę, że chodzi o stadiony i inne obiekty, czyli drogi, całą infrastrukturę niezbędną do realizacji tego, żeby przyjąć i kibiców, i gości. Proszę bardzo. Ustawa mówi, że w celu realizacji tych niezbędnych przedsięwzięć miasta gospodarze, w tym także i Poznań, mogą tworzyć spółki zwane spółkami celowymi. Są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I w jaki sposób można by finansować te przedsięwzięcia? Są one finansowane z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, również z budżetu Unii. W tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż te przedsięwzięcia, które będą realizowane z budżetu Unii, będą również przez Unię kontrolowane. I tutaj trzeba zachować odpowiednią ostrożność. Krajowy Fundusz Drogowy to jest na budowę dróg, między innymi drogi S5, S11, o których się ostatnio głośno mówi. Totalizator sportowy również jako instytucja finansująca i środki prywatne, które będą przeznaczone między innymi na stworzenie tak niezbędnej w naszym mieście chociażby bazy hotelowej. Szczególne uwarunkowania, które ustawa przewiduje dla tych spółek, to kapitał tych spółek nie może przekraczać, nie może być mniejszy niż 2 miliony złotych. Spółka nie może prowadzić innej działalności niezwiązanej z realizacją przedsięwzięć euro, co też bardzo ogranicza ją, a z drugiej strony nie pozwala jej się skupić na tych najważniejszych zadaniach. Spółka nie może tworzyć innych podmiotów, nie może nabywać akcji, udziałów i innych tytułów w innych podmiotach. To, co jest nowością w polskim prawie, do tych spółek nie można wszcząć postępowania naprawczego, nie można ogłosić ich upadłości. One mają zrealizować te zadania, do których są przeznaczone. Rozwiązanie tej spółki może nastąpić po wykonaniu zadań zleconych tym spółkom. Ustawa też określa przedmioty działalności spółek. Jest to przygotowanie lub wykonywanie przedsięwzięć euro, koordynowanie i nadzorowanie, a w szczególności wykonywanie funkcji inwestora zastępczego w odniesieniu do wykonywanych projektów. Zadania, które spółki będą miały realizować, te tak zwane przedsięwzięcia euro mogą im zostać powierzone tylko w drodze umowy między miastem z naszej strony, a spółką miasto zgodnie z ustawą będzie mógł reprezentować prezydent, a zadania wykonywane przez te spółki są wykonywane w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, co oznacza, że po ich zakończeniu wszystkie obiekty przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego. Ustawowe ułatwienia dotyczące to jest między innymi natychmiastowa wykonalność decyzji dotyczących już moment realizacji tych przedsięwzięć. Wspomnę tylko, że wojewoda ma 30 dni na podjęcie decyzji o inwestycji i z momentem, kiedy wojewoda wyda decyzję, jeśli nikt się nie odwoła, w tym momencie dana spółka może wejść na przykład na plac budowy i zacząć realizować dane przedsięwzięcie. Ustawa skraca również terminy w trybie odwoławczym, jak również w trybie skargi do sądu administracyjnego. Spowodowane jest to tym, aby maksymalny sposób przyspieszyć tryb postępowania, żeby ułatwić tym spółkom działanie, aby nie musiały czekać na przedłużające się postępowania administracyjne. Jak już wspomniałem, ta natychmiastowa wykonalność wiąże się z niemożnością stwierdzenia nieważności tych decyzji, a więc jeśli mamy decyzję ostateczną, przedsiębiorca przystępuje do realizacji przedsięwzięć, w tym momencie nie ma możliwości stwierdzenia nieważności takiej decyzji. I jeszcze jedna dosyć istotne ułatwienie, możliwość ograniczenia w drodze decyzji administracyjnej sposobu korzystania z nieruchomości, jeśli na przykład przy budowie drogi trzeba przeprowadzić, jeśli pod drogą istnieją jakieś urządzenia, infrastruktura, nie może to w żaden sposób ograniczać tejże inwestycji. To, co u nas w kraju musi zostać zbudowane, to stadiony i ośrodki treningowe, autostrady, drogi szybkiego ruchu, obwodnice, dworce, lotniska, hotele, motele i inne inwestycje. Do innych inwestycji w tym momencie zaliczamy to, do czego zobowiązał się wraz z innymi miastami, organizatorami Poznań, czyli na przykład stworzenie systemu szkoleń wolontariatu, za które miasto ma odpowiadać. Z uwagi na zakres i poziom niezbędnych zadań rekomendujemy stworzenie dwóch spółek. Jedna z nich miałaby się zająć modernizacją stadionu i okolic około stadionowych, między innymi budowa parkingów, dróg dojazdowych, dróg pieszych. Chodzi o to, aby jedna spółka zrobiła to kompleksowo i właściwie, żeby stadion był gotowy na euro i żeby był odpowiednio przygotowany. Natomiast druga spółka będzie realizowała te zadania, które w drodze umowy zostaną powierzone. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że w chwili obecnej Rada Ministrów wydała tylko jedno rozporządzenie określające przedsięwzięcia euro. W nim znalazł się właśnie stadion. Jak wiemy, miasto przesłało do Warszawy dosyć długą listę inwestycji, które mają być zrealizowane. W związku z tym tylko te zadania, które ukażą się w najbliższym czasie w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o przygotowaniu euro, będą mogły być powierzone przez miasto i te zadania będzie realizowała spółka tak zwana infrastrukturalna. No i tutaj mamy slajd obrazujący, co dokładnie będzie musiała zrobić spółka stadionowa, czyli przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do wymogów UEFA, realizacja infrastruktury towarzyszącej, czyli całe zagospodarowanie terenu wokół, przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, bo takie są również też wymagania UEFA, i realizacja innych przedsięwzięć. Tutaj chodzi między innymi o organizację całej imprezy, o przygotowanie zaplecza. Przypominam, że niedawno odbyły się Mistrzostwa Europy do lat 19, gdzie również organizatorem była UEFA, natomiast całe zabezpieczenie tejże imprezy musiało zrobić miasto i dlatego też w takim zakresie ta spółka też będzie działać. Mamy tutaj slajd przedstawiający, jak ma wyglądać ten nasz stadion. Mam nadzieję, że do roku 2012 uda się wybudować, aby był tak okazały, jak ostatnio w prasie pojawiły się sygnały, że miasto będzie walczyć o to, żeby reprezentacja częściej gościła u nas w Poznaniu. Ja dziękuję za uwagę i w tym momencie mogę odpowiedzieć na ewentualne zapytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to była prezentacja czy uzasadnienie do obu projektów uchwał jednocześnie, 282 i 283. Proponuję, żebyśmy w ten sposób procedowali teraz jeszcze przez chwilę, czyli przedstawię opinię do obu projektów i przeprowadzimy dyskusję do obu projektów, natomiast rozdzielimy to dopiero, gdy będziemy przechodzili do głosowań. Tak więc projekt uchwały 282 dotyczący spółki celowej, dotyczącej realizacji infrastruktury niezbędnej do przygotowania finałowego turnieju w piłce nożnej Euro 2012. Ten projekt ma pozytywną opinię Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, 9 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się, oraz pozytywną Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Natomiast projekt dotyczący o numerze 283, dotyczący spółki celowej realizującej inwestycje dotyczące stadionu miejskiego w Poznaniu, ma również opinie pozytywne, tyle że w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego taki sam wynik jak w poprzednim przypadku, 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Czy w sprawie tych obu projektów ktoś chciałby w imieniu komisji zabrać głos? To rozumiem, że są już indywidualne debaty, także komisyjnych głosów nie ma. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę, a więc rozpoczynamy debatę indywidualną w tej kolejności, która widnieje na ekranie. Jako pierwszy pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, wszyscy odczuwaliśmy tą euforię, gdy Polska została organizatorem Mistrzostw Świata Mistrzostw Europy 2012. Była to realizacja naszego marzenia. Niemniej jednak ani euforia, ani realizacja marzeń nie zwalnia radnych od podejmowania racjonalnych decyzji. W pierwszej kolejności chciałbym odkłamać pewne stwierdzenia, które znalazły się w uzasadnieniu do uchwały, które były podane w trakcie posiedzenia Komisji Finansów. Ja wtedy osobiście wstrzymałem się od głosowania. Otóż po pierwsze, ustawa, na bazie której powołujemy te spółki, nie waham się tego powiedzieć, jest gniotem legislacyjnym. Jest gniotem legislacyjnym, który w niewielkim stopniu ułatwia realizację wszelkich przedsięwzięć związanych z realizacją Euro 2012. Po pierwsze, nie jest tak, jak jest zapisane w uzasadnieniu do uchwały, że ustawa ta zwalnia czy upraszcza procedury przetargowe organizowane przez spółkę na roboty budowlane. Ustawa ta i artykuł, specustawa, artykuł 21 odsyła do artykułu 5 ustawy o zamówieniach publicznych, a w artykule 5 jest mowa tylko o tak zwanych zadaniach niepriorytetowych. Spółka będzie mogła bez przetargu z wolnej ręki zlecić na przykład opinie prawne, zlecić usługi gastronomiczne, zlecić pewne zadania czy usługi z zakresu kultury. No nie jest to priorytet, umówmy się, że nie jest to priorytet. Po drugie, decyzje administracyjne wydawane w toku przygotowania Euro 2012 w sposób oczywisty będą mogły być zaskarżane i także w sposób oczywisty, i zgadza się z tym większość doktryny prawa administracyjnego, zaskarżenie tych decyzji będzie skutkowało wstrzymaniem inwestycji. W związku z tym drugie wspaniałe ułatwienie, które miało przynieść ta ustawa, okazuje się mitem. Toczyła się na ten temat dyskusja i chciałbym, żeby ta dyskusja odbyła się także tutaj, bo musimy mieć świadomość tego, że inne miasta, organizatorzy Mistrzostw Europy skorzystały z innych, być może lepszych rozwiązań. Na przykład Wrocław ogłosił przetarg i wyłonił podmiot, jedną z firm konsultingowych z Wielkiej Czwórki, która będzie monitorowała realizację wszystkich przedsięwzięć Euro 2012. Powiem zupełnie szczerze, że ja czułbym się bezpieczniej, gdybym wiedział, że taka firma odpowiada za całość inwestycji i całość realizacji tych inwestycji. Biorąc pod uwagę, że te uproszczenia, o których mowa w ustawie, są mitem i spółka na nich nie skorzysta. Kolejny aspekt. Szanowni Państwo, Rada podejmuje decyzję zgodnie z ustawą o powołaniu do życia spółki, czy wyraża zgodę na zawiązanie spółki przez prezydenta. Natomiast Rada nie ma już najmniejszego wpływu na to, co z tą spółką będzie się działo po roku 2012. Może nastąpić zmiana umowy spółki, spółka może wykonywać inne zadania. My jako radni nie będziemy mieli na to zgodnie z zapisami prawa o samorządowego żadnego wpływu. Kolejny aspekt. Mam daleko posuniętą nieufność co do realizacji pewnych przedsięwzięć przez spółki miejskie. Przytoczę chociażby przykład spółki Termy Maltańskie, która w sposób nieudolny zajęła się inwestycją, skutkiem czego było przesunięcie w czasie realizacji przedsięwzięcia Term Maltańskich i to skutkowało z kolei koniecznością dopłacenia do inwestycji 100 milionów złotych. Za chwilę będzie toczyła się dyskusja budżetowa. Sami Państwo wiecie, jak wprowadzaliście wczoraj poprawki, z jakim trudem trzeba było wyrywać jakieś środki na poprawki, które chcieliśmy zaproponować. Tam bez mrugnięcia okiem poświęciliśmy na Termy Maltańskie 100 milionów złotych i przeszliśmy nad tym do porządku dziennego. Obawiam się, że przy realizacji tej inwestycji też może tak być. Jest także kolejny aspekt tej sprawy. Otóż obawiam się, że realizacja przez spółki, a więc podmioty zewnętrzne, realizacji związanych z Euro 2012. Panie Przewodniczący.
Przepraszam bardzo, koleżanki i koledzy, gdybym mógł prosić o jednak wysłuchanie w spokoju, to zagłusza wypowiedź radnego.
Rozmywa się nieco odpowiedzialność. Kto odpowiada za realizację przedsięwzięć Euro 2012? I chciałbym tutaj od pana prezydenta usłyszeć jasną deklarację. Jeżeli zarządy tych spółek okażą się nieudolne, jeżeli będą opóźnienia w realizacji inwestycji, to pan prezydent z tej mównicy powie: tak, ja ponoszę za to odpowiedzialność, ponieważ ja wybrałem ten tryb postępowania i przygotowania inwestycji. W ustawie, specustawie jest przewidziana możliwość natychmiastowego odwołania rozwiązania spółki, odwołania zarządu w sposób oczywisty także i obawiam się, że cały ciężar jakby tej odpowiedzialności zostanie przeniesiony na zarząd. Mieliśmy doskonały przykład Term Maltańskich. Zarząd został odwołany, radni przeznaczyli dodatkowe 100 milionów na inwestycje. Sprawy nie ma. Sprawa jest w moim przekonaniu. I kolejny, najważniejszy w moim przekonaniu aspekt. Otóż na każdym posiedzeniu Komisji Finansów słyszymy o konieczności racjonalizacji wydatków. Słyszymy o oszczędnościach. I zapytuję, jaki jest sens powołania dwóch spółek realizujących podobne zadania? Czy jeżeli prowadzimy spółkę, która handluje materiałami budowlanymi, to powołujemy jedną spółkę do handlu, nie wiem, kinkierem, drugą spółkę do handlu więźbą dachową, trzecią do handlu jeszcze jakimiś innymi materiałami? Przecież to jest absurd. zawiązanie dwóch spółek niesie ze sobą konieczność. Po pierwsze, wydatku dwukrotnie, dwa razy po 2 miliony tytułem pokrycia kapitału zakładowego. Po drugie, koszty oczywiste administracji. W każdej z tych spółek będzie działał zarząd, rada nadzorcza i powiem szczerze, że mam wątpliwości, czy dobór akurat do tych organów będzie miał miejsce, tylko będzie miał znaczenie jakieś merytoryczne. Tutaj będą decyzje na to wpływały. Koszt funkcjonowania i wynagrodzeń zarządu i rad nadzorczych, bazując tylko na ustawie tak zwanej kominowej, a ta ustawa nie ma w tym przypadku w stosunku do tych spółek zastosowania.
Proszę Państwa, proszę jednak o ciszę, bo ta wypowiedź jest naprawdę zagłuszana. Ewentualnie zrobimy trochę przerwy. Drodzy Państwo, pod oknem... Halo.
Ja rozumiem, że Euro Halo. 2012 interesuje nas tylko w sferze deklaracji.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, prosimy o ciszę, ewentualnie przeniesienie dyskusji poza salę obrad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Kontynuując wątek, koszt wynagrodzeń bazując tylko na ustawie kominowej, a przecież ona nie będzie miała tu zastosowania, bo te wynagrodzenia będą uwolnione, to jest około miliona rocznie. Jeżeli Panie Prezydencie nas na to stać, to ja czekam na dyskusję budżetową. Kiedy Pan Prezydent będzie z tej mównicy mówił o konieczności cięć wydatków socjalnych, ograniczanie dodatków mieszkaniowych, wtedy będę chciał słyszeć, jakie jest uzasadnienie dla tego typu oszczędności. Konkludując, proponuję, żeby ograniczyć, jeżeli rzeczywiście wychodzimy z założenia i jesteśmy przekonani do tego, że potrzebna jest odrębna instytucja do realizacji tych przedsięwzięć, a z tym jestem się w stanie zgodzić, to apeluję o to, aby ograniczyć się do powołania jednej spółki i w trakcie jej funkcjonowania bardzo dokładnie analizować jej działanie i nadzorować realizowane przez nią inwestycje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W ramach priorytetu bardzo proszę Pan Prezydent Ryszard Zobelny.
Szanowni Państwo, ja pozwoliłem sobie skorzystać z głosu priorytetowego, bo myślę, że zanim kolejni Państwo zabierzecie głos, warto kilka rzeczy wyjaśnić, ponieważ po tej wypowiedzi mam wrażenie, że istnieje tutaj kilka niedomówień i być może wzajemnego niezrozumienia. Proszę Państwa, w ramach ustawy, nie chciałbym dyskutować, czy ona jest bublem, czy nie, bo oczywiście prawda jest taka, że nadzieje w stosunku do tej ustawy były dużo większe niż tak naprawdę możliwości jej realizacji i my sobie zdajemy sprawę z wielu niedociągnięć tego rozstrzygnięcia prawnego, ale jednym z pozytywów tego rozwiązania jest właśnie możliwość utworzenia spółek celowych. I ustawodawca wtedy, kiedy debatował na ten temat, chciałbym powiedzieć, że dość wyjątkowo to rozstrzygnięcie prawne uzyskało bardzo szerokie poparcie w Sejmie. Przygotował pewną koncepcję realizacji. My z niej chcemy skorzystać. Myślę, że nie tylko my, także z tej propozycji będą korzystać inne miasta, niezależnie od tego, czy będą korzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm doradczych, czy też nie. Ponieważ ktoś tym firmom doradczym musi zlecić tę pracę. Albo miasto za pośrednictwem podmiotu celowego. Tu przez moment dygresja. Proszę Państwa, Poznań ma bardzo dobre doświadczenia z funkcjonowaniem podmiotów dedykowanych do realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przypomnę, poznański szybki tramwaj był budowany przez specjalną jednostkę utworzoną tylko i wyłącznie do budowy poznańskiego szybkiego tramwaju. I to doświadczenie jest raczej pozytywne. Czyli jest to grupa ludzi i organizacja, która skupia się na jednym celu. My mamy dwie możliwości. Albo ja tę grupę ludzi skonstruuję w urzędzie, albo w odrębnym podmiocie. Ustawodawca dał nam szansę stworzenia odrębnego podmiotu. Alternatywa jest zatrudnienie tych ludzi w urzędzie ze wszystkimi ograniczeniami urzędu. Na przykład z tym, proszę Państwa, że ja w urzędzie na stanowisko kierownicze mogę zatrudnić tylko pracownika, który ma doświadczenie z urzędu. Czyli na przykład nie mogę zatrudnić na stanowisko kierownicze kogoś ze specjalistycznej firmy. Ponieważ on nie ma 3 lat pracy w urzędzie. I żeby nie wiem skąd pochodził, z banku, z firmy giełdowej, nie może być przeze mnie zatrudniony. To mi pozwoli, to ograniczenie pozwoli mi obejść
spółka celowa. Więc jeśli chodzi o zatrudnienie i o koszty, to proszę Państwa, koszty będą bez względu na to, czy my będziemy to robić w urzędzie, czy w spółce zewnętrznej. Pytanie, gdzie koszty będą większe i gdzie będzie większa sprawność organizacyjna. Moim zdaniem w obu systemach koszty będą porównywalne. Dużo większa sprawność organizacyjna będzie w podmiocie zewnętrznym. Dlatego, że będzie się on tylko tym zajmował, dlatego, że ma szansę pozyskać specjalistów o wyższych kwalifikacjach, co tu wiele mówić, także dlatego, że tam nie będzie działała tabela płac administracji samorządowej. Już pomijam ustawę kominową, ale w ogóle tabelę płac administracji samorządowej. Druga rzecz, proszę Państwa, dlaczego dwie, a nie jedna? Dlatego, że mamy dwie bardzo istotne grupy zadań. Odrębne. Jedno zadanie, niezwykle ważne, to jest budowa stadionu i potem przygotowanie samego wydarzenia. Bo my oczywiście dzisiaj skupiamy się na budowie stadionu, ale za 2-3 lata dodatkowo dojdzie nam organizacja stref dla kibiców, zamówienie cateringu, te wszystkie elementy takie logistyczne, dzisiaj oczywiście mniej ważne, ale dla powodzenia całej imprezy niezwykle ważne. I to jest jeden podmiot. Ale proszę Państwa, my mamy dzisiaj potworne kłopoty z realizacją inwestycji związanych z euro. Przede wszystkim inwestycji drogowych. Dlaczego mamy kłopot? Dlatego, że nie mamy ludzi, którzy są w stanie dzisiaj w zarządzie dróg te inwestycje realizować. I dlatego naszą koncepcją jest to, żeby powołać drugą spółkę, która by się zajęła inwestycjami infrastrukturalnymi. Przede wszystkim następującymi. Budowa tras tramwajowych i budowa układu drogowego. Dedykowane. Dlaczego? Dlatego, że dociążenie tymi zadaniami zarządu dróg miejskich jest dzisiaj praktycznie niemożliwe. Z tych powodów, które powiedziałem, problemy z zatrudnieniem ludzi, odchodzenie specjalistów. W związku z tym, żeby to przezwyciężyć, proponujemy odrębną spółkę. Ale jednak nie powinno się tych dwóch rzeczy mieszać. To są inne struktury zarządzania, inne zakresy rzeczowe inwestycji. Inwestycje drogowe, inwestycje stadionowe. I dlatego też, aby mieć jasną odpowiedzialność, uważamy, że powinny być dwie. Proszę Państwa, ja odpowiem w ten sposób. My i tak poważnie rozważaliśmy, żeby zaproponować Państwu podmiot, który byłby, nazywałby się Zarząd Inwestycji Drogowych. Dlatego, że uważamy, że w Zarządzie Dróg Miejskich skończyła się wydolność organizacyjna. Tak? Jakby dyrektor Zarządu Dróg przy programie inwestycyjnym, który kiedyś wynosił 100 milionów złotych, dawał sobie z tym radę, plus zarządzaniem drogami. Ale dzisiaj ten system zarządzania, kiedy inwestycje drogowe będą wynosiły w najbliższych latach kilka miliardów złotych, tak? Ta organizacja już nie jest wydolna. W sukurs nam przychodzi w tej chwili rozwiązanie bardzo dobre. Właśnie rozwiązanie spółki celowej. Dlatego proponowalibyśmy pójść w takie rozwiązanie. To powiem dygresja jeszcze dalsza. Proszę Państwa, ta ustawa była pomyślana nawet tak, żeby miasta zajęły się drogami ekspresowymi. Tylko w ostatniej chwili Ministerstwo Transportu wykreśliło możliwość budowy dróg ekspresowych. Bo tam była nawet propozycja taka, żeby miasto Poznań do spółki z Wrocławiem zajęło się budową S5. Dlatego, że Ministerstwo Sportu twierdziło, że wydolność Generalnej Dyrekcji przy budowie dróg szybkiego ruchu jest znacznie mniejsza niż wydolność miasta Poznania. Na marginesie powiem, że Wrocław powołał spółkę też spółkę celową. Gdańsk również, także w tej chwili nie odpowiem. Ale proszę Państwa, to jest kwestia, ja nie chcę, jak powiem, wchodzić w interes miasta. Ja Państwu argumentuję, jaki jest powód dwóch. Trudno byłoby mi dzisiaj powiedzieć, że spółka, która ma cel zdecydowanie nadrzędny, budowę stadionu, ma na przykład zająć się budową trasy na Franowo-Tramwajowej czy trasy tramwajowej do dworca Poznań Wschód. Natomiast te dwie trasy plus trasa na dworzec główny, plus modernizacja A2, plus ewentualnie fragmenty trzeciej ramy też powinny być realizowane i dążymy do tego, żeby były wpisane w zadanie Euro 2012. I zgodnie z naszym wnioskiem do UEFA powinny tam być wpisane. Te rzeczy są zawarte w tym wniosku. Dlatego uważamy, że powinny być dwa elementy. Od razu powiem, proszę Państwa, nie zdarzyło się na tej sali za mojej kadencji, a mogę powiedzieć, że za kadencji mojego poprzednika również, żeby kiedykolwiek prezydent powiedział, że nie jest odpowiedzialny za coś, co się w mieście dzieje. Zawsze przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność. I prosiłbym nie porównywać z termami. Nigdy nie powiedziałem, że powód nierozstrzygnięcia przetargu był spowodowany działaniem dyrekcji tych term. Nigdy czegoś takiego nie użyłem. Dyrekcja została zmieniona, dlatego że postanowiliśmy inny zakres zadań. Natomiast tak naprawdę wycena całego przedsięwzięcia była na zbyt niskim poziomie i z tego powodu nie dawała szansy. Również dlatego, że procedury się tam bardzo przeciągały. Ja przypomnę, że rok czekaliśmy na decyzję, przepraszam, na potwierdzenie decyzji ministerstwa, bo decyzja ministerstwa była, a dopiero po roku zostały całe środki przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego. I tak naprawdę całe postępowanie ruszyło z rocznym opóźnieniem. Przy tej samej wycenie. Także to był jeden z głównych powodów. Ale ja nigdy nie będę się uchylał także w sprawie term maltańskich, jak i w żadnej innej odpowiedzialności. Ale pozwoliłem sobie zabrać głos, żeby jakby dobitnie zabrzmiała motywacja. Dlaczego spółka i dlaczego dwie spółki? Od razu chcę to reasumując. Jedna ma się zająć stadionem, infrastrukturą stadionową, a druga infrastrukturą komunikacyjną tak naprawdę, czyli trasami tramwajowymi i dużymi trasami samochodowymi, które mają być związane z euro. W ten sposób odciążyć pozostałe struktury miejskie, aby się mogły zajmować pozostałymi sprawami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Bardzo proszę, pan radny Maciej Przybylak.
Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, na kilka pytań pan prezydent odpowiedział, ponieważ zabrał głos priorytetowy, ale kilka wątpliwości jeszcze tu się u mnie rodzi. Podstawową rzeczą dla mnie, powołując spółki, stwarzamy możliwość zatrudnienia fachowców, to pan prezydent powiedział, i ich wynagradzania. W związku z tym powiem, że oczekuję, aby w tych spółkach do realizacji tych przedsięwzięć pojawili się fachowcy. I tu pytanie, czy to będą ci sami fachowcy, którzy dzisiaj, w przeszłości zajmowali się na przykład rozbudową stadionu miejskiego przy ulicy Bugarskiej. Jeżeli będą to ci sami fachowcy, to powiem, że budzi to u mnie spore wątpliwości i oczekuję, aby pojawili się tam ludzie, którzy będą tego dokonywali sprawniej, bardziej fachowo. I tu oczekiwałbym od pana prezydenta odpowiedzi, czy pan prezydent zamierza skorzystać z tych samych ludzi, czy ludzi z fachowców, którym w tym momencie, powołując spółki, będzie pan mógł godnie zapłacić. Bo dla mnie jedyną sensowną powodem powołania spółek jest to, że będziemy mogli zatrudnić ludzi, którym dobrze zapłacimy, ale którzy dobrze, fachowo i sprawnie tą pracę wykonają, bo czas do euro wbrew pozorom nas goni. Druga rzecz, w jaki sposób pan prezydent zamierza sprowadzić nadzór nad spółkami? Oczywiście jest rada nadzorcza. Czy to narzędzie to jest jedyne, które pan prezydent zamierza powołać? Czy rozważa również pan prezydent w jakiś inny sposób nadzorować spółki, powiedzmy przez jakiegoś pełnomocnika do spraw spółek? Czy ocenia pan prezydent, że tylko kwestia rady nadzorczej całkowicie tą kwestię załatwia? Natomiast pierwszym kluczowym pytaniem jest właśnie to, czy pojawią się fachowcy, czy to będzie znowu po prostu tylko przeszeregowanie pracowników, przesunięcie ich do spółek, którzy w tej chwili pracują w jednostkach miejskich i po prostu ich lepsze wynagrodzenie, to w ten czas będzie budzić u mnie spore wątpliwości, jeśli chodzi o powołanie tych spółek. I na te pytania oczekiwałbym odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Wojciech Kręglewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja liczyłem na to, że ten projekt zasługuje wyłącznie na merytoryczną dyskusję. Ja się zgadzam z panem radnym Lewandowskim, że mamy do czynienia z niedoskonałym narzędziem. Ale zadaję pytanie, skoro narzędzie jest niedoskonałe, to nie mamy z niego skorzystać? Powtórzę za panem prezydentem, że projekt tej ustawy przyjął Sejm praktycznie przez aklamację. Nie widziałem żadnej siły politycznej w Sejmie, która przeciwstawiałaby się tym rozwiązaniom. Co najwyżej możemy mieć pretensje do naszych kolegów, a pan radny również do swoich. I pytanie, czy nie powinniśmy odrzucić właśnie tego, co nas dzieli w tej sprawie, bo tak naprawdę w sprawie Euro 2012 wszystko powinno nas wyłącznie łączyć, jako mieszkańców tego miasta. Pytanie, czy nie skorzystać z narzędzia, które nam ustawodawca daje, bo mamy do niego zastrzeżenia? Sądzę, że zdecydowanie jest to lepsze niż realizowanie projektu gołymi rękoma i przy skorzystaniu z ustawodawstwa, które w dniu dzisiejszym obowiązuje. I ja jestem pewien, zresztą nie podejrzewam pana prezydenta, żeby zatrudnił na szefów tych spółek osoby z klucza partyjnego, mając w świadomości, że te spółki w ciągu 3 lat muszą się wywiązać ze swoich zadań. I tu nie ma możliwości odwołania za 3 lata zarządu, bo za 3 lata, jeżeli te spółki nie zrealizują swoich celów, będzie ogólnopolska, ogólnoświatowa kompromitacja. Ja jestem pewien, że te spółki zostaną w taki sposób skonstruowane, że były zarządzane rzeczywiście przez osoby, które są w stanie te projekty udźwignąć i te projekty zrealizować. I mam nadzieję, że na tej sali, podejmując dzisiaj decyzję, będziemy mieli to w świadomości i podejmiemy jedynie słuszną decyzję, żeby te 2 spółki powołać, żeby one mogły jak najszybciej podjąć zadania, ogromne zadania, które przed nimi czekają.
Dziękuję. Pan Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, mam kilka spraw. Pierwsza to jest, dotyczy wynagrodzenia i osób, które ewentualnie piastowałyby funkcje w organach, czy w zarządach tych spółek. Czy jest już przewidziana jakaś wysokość dla wynagrodzenia dla tychże osób i czy pan prezydent już personalnie kogoś widzi tam na horyzoncie, kto by, oczywiście ja mam na myśli, że pan prezydent wybierze jakiegoś menadżera sprawnego, czy też może się zdarzyć, że będzie to osoba, która pracowała ostatnio na przykład w Ministerstwie Infrastruktury. Druga sprawa, pan prezydent był łaskaw wspomnieć o przewlekłości procedur, które miały miejsce, jeżeli chodzi o przekazywanie chyba także pieniędzy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale przy okazji term budowy, czy tam planowania budowy term maltańskich. Ja myślę, że teraz chyba rządowi bardziej nawet zależy niż Poznaniowi na tym, żeby zorganizować euro i na pewno doprowadzi do tego, żeby te procedury były, czyli odbywały się jak najszybciej, bez żadnych po prostu bezbędnej zwłoki. Kolejna jakby sprawa to, ja mam pytanie, jak ZDM sobie do tej pory radził z budową dróg, z remontem dróg w Poznaniu? Jak sobie radził POSIR z budową stadionu? Przecież wybudowane już mamy 2 trybuny, 2 kolejne będą budowane już z tego co wiem chyba od wiosny. Więc w związku z tym pytanie, czym się de facto będzie zajmować ta spółka, która wchodzi, jeżeli chodzi o spółkę stadionową, wchodzi praktycznie na gotowe. Pan dyrektor Rajewski, jaki małymi, skromnymi zasobami i ludzkimi, i środkami, jakoś był w stanie sobie poradzić z tak wielkim wyzwaniem, jakim jest budowa stadionu na 40 ponad tysięcy i nagle oto jawi się szansa powołania spółki, a nawet i 2, a może nawet 4 i pan prezydent z tego skrzętnie korzysta. Mi się wydaje, że jakby ustawodawca miał na myśli to, żeby, znaczy tworząc takie prawo, żeby przede wszystkim wyjść naprzeciw miastom, które infrastruktury sportowej w ogóle nie mają. Chodziło przede wszystkim o Gdańsk, o Wrocław, gdzie te stadiony istnieją tylko na papierze, a Poznań ma już stadion praktycznie wybudowany. I kolejna sprawa. Panie prezydencie, jeżeli się nie mylę, to kierownikami w Urzędzie Miasta Poznania, jak i we wszystkich urzędach gminnych, czy we wszystkich urzędach samorządu mogą zostać ludzie z tak zwanego miasta, czyli ludzie spoza urzędu. Mogą, oczywiście, że mogą, chyba że w ostatnim czasie nastąpiła nowela ustawy o pracownikach samorządu terytorialnego, ale z tego to się rentuje. Wystarczy mieć doświadczenie i kwalifikacje i już można pracować w urzędzie na stanowisku kierowniczym. Wolą jest tylko prezydenta, czy otworzy konkurs otwarty na dane stanowisko, czy zamknięty. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałbym być dobrze zrozumiany. Otóż w trakcie dyskusji w komisjach i także przy prezentacji na dzisiejszej sesji projektu uchwały, no, była taka hura optymistyczna wizja i zachłyśnięcie się pewnym narzędziem, które oto nas zbliża do Euro 2012. Ta ustawa takiego narzędzia nam nie daje, trzeba jasno o tym powiedzieć. Roboty budowlane będą zlecane zgodnie z wszystkimi wymogami i uciążliwymi ustawy o zamówieniach publicznych. Nasz ustawodawca zapomniał, że poza polskim porządkiem prawnym istnieją też dyrektywy unijne. Jest dyrektywa nr 18 z 2004 roku, która reguluje konkurencję i która reguluje przejrzystość procedur. I choć nie wiem, jak byśmy się starali, te procedury i przetargi będą musiały się odbyć. A moja wypowiedź dotyczyła jednego. Skoro nie mamy do czynienia z jakimś genialnym narzędziem, to po co mnożyć byty? Po co mnożyć byty? Po co powoływać dwie spółki? Jeżeli będzie trzyosobowy zarząd, ja nie widzę przeszkód, żeby był prezes, który zarządza całością. Jeden członek zarządu zajmuje się sprawami inwestycji stadionowych, drugi infrastrukturą drogową. Tworzą pod sobą piony, dorzucamy tam dział administracji i rocznie oszczędzamy na tym 3 miliony złotych. Nie wydamy tych 3 milionów złotych? 2 miliony złotych, panie prezydencie, od razu na starcie. Nie pokrywamy kapitału zakładowego, a na starcie 2 miliony musimy wyrzucić. Koszt wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej, tak jak mówiłem, bardzo ostrożnie szacując, to jest około 1 miliona rocznie. Na bazie ustawy kominowej to jest około 1 miliona rocznie, a przecież ta ustawa nie będzie korzystała. I nie sprzeciwiam się powołaniu jednej spółki, która, jeżeli będzie dobrze nadzorowana, być może spełni swoje zadanie, ale po co mnożyć byty? Jeżeli opowiadamy się za racjonalizacją wydatków w każdej dziedzinie, to także w tej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Krzysztof Mączkowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, w wypowiedzi pana prezydenta zaniepokoiła mnie jedna rzecz, którą chciałem, co do której się chciałem upewnić, bo to mówiąc szczerze, rzecz bardzo zastanawiająca. Pan prezydent użył takiego dosłownego stwierdzenia, że zarząd dróg miejskich jest niewydolny w obecnej strukturze. To oznacza, że albo należy się spodziewać zmian personalnych w zarządzie dróg miejskich, albo oznacza jakieś zmiany w zarządzie dróg miejskich pod kątem prowadzonych inwestycji, no albo to oznacza, że pan prezydent jest w ogóle z pracy ZDM-u niezadowolony. Jeżeli pan prezydent chciał użyć innego, jakby miał inną intencję, to użył wyjątkowo nieszczęśliwych określeń, więc albo bym prosił o sprostowanie, albo potwierdzenie, że faktycznie pan prezydent nie jest zadowolony z ZDM-u. No i w tym momencie lada chwila będziemy się zastanawiali nad budżetem, nad wydatkami ZDM-u. Bardzo niebezpiecznie, jeżeli pan prezydent użył skrótu myślowego, to bardzo niebezpiecznego. Jeżeli to nie był skrót myślowy, to bardzo bym się chciał dowiedzieć, dlaczego pan prezydent nie jest zadowolony z ZDM-u i dlaczego pan prezydent uważa, że ZDM w obecnej strukturze, jak to pan określił, jest niewydolny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Majchrzycki.
Ja po pierwsze bardzo się cieszę, że toczy się dyskusja nad powołaniem tych spółek, ponieważ faktycznie decydujemy tutaj o całkiem sporych pieniądzach i to nie tylko tych, które będziemy wydawać na założenie tych spółek, ale później o pieniądzach, którymi te spółki później będą dysponować. I tutaj ten głos jest jak najbardziej uzasadniony i ta troska, myślę, że będzie sprzyjać temu, żeby te spółki działały później sprawnie i to w takim zespole osobowym, jaki będzie najlepszy. Uznaję te wszystkie argumenty, które zostały tutaj przedstawione w uzasadnieniu, które świadczą o tym, że faktycznie przeprowadzanie pewnych procesów inwestycyjnych poprzez zewnętrzną spółkę niż przez Urząd Miasta będą sprawniejsze. Natomiast tutaj jest taki jeden znak zapytania w tym wszystkim. Nie znamy na dzień dzisiejszy pełnego zakresu inwestycji, którymi będą się musiały te spółki zajmować. Wiemy, że jedna z nich wybuduje stadion i co do tego nie ma wątpliwości, to na pewno będzie zadanie priorytetowe. Z tego, czy wybudujemy pozostałe rzeczy, które zapisaliśmy w swoim programie, o tym, czy wybudujemy, o tym przede wszystkim przesądzi to rozporządzenie, którego się spodziewamy i którego dzisiaj nie ma. Jeżeli znaczna część tych postulatów naszych zostałaby ujęta, to wtedy faktycznie zakres rzeczowy przedsięwzięć jest na tyle szeroki, że powstanie tych dwóch spółek wydaje się uzasadnione. Gdyby jednak się okazało, że tych zadań będzie dużo mniej, A w sytuacji budżetowej można się spodziewać, że jednak nie wszystkie z tych projektów uda nam się wprowadzić do tej listy projektów priorytetowych. Liczę na to, że wówczas pan prezydent zastanowi się nad tym, bez względu na to, jaką decyzję dzisiaj Rada podejmie, czy faktycznie funkcjonowanie, czy założenie drugiej spółki będzie uzasadnione tej, która miałaby przeprowadzać te inwestycje infrastrukturalne. Natomiast tutaj nie podzielam tutaj obaw radnego Lewandowskiego i szczerze mówiąc cieszę się, że te spółki będą działały w ramach reżimu ustawy o finansach publicznych, dlatego że nie wyobrażam sobie wydawania tak ogromnych pieniędzy bez procedury przetargowej. Jakkolwiek uproszczona ona by miała być, myślę, że tutaj sprawność działania nie powinna nam usuwać z punktu widzenia tego, że środkami, które będziemy przeznaczać na te inwestycje, trzeba racjonalnie zarządzać. Cieszę się natomiast z uproszczenia tej całej procedury odwoławczej, bo tutaj czas będzie grał niezwykle szybką rolę i tylko tym mogę tłumaczyć pospiech w decyzji o zakładaniu tych spółek, nawet w sytuacji, gdy nie mamy jeszcze pełnego rozporządzenia decydującego o tym, jakie projekty kluczowe będą przez nie realizowane. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Dobrze, że pan prezydent się zapisał po mnie. Jedno krótkie pytanie, bo tutaj w kuluarach wszyscy powtarzają to, a boją się zapytać, więc ja się zapytam konkretnie, czy pan minister Aumiller będzie w zarządzie jednej ze spółek, bo no, wszyscy o tym mówią, nie wiem, boją się pana prezydenta czy co, więc rozwiejmy tę wątpliwość. Będzie, nie będzie. Także prosiłbym o konkretną odpowiedź, czy pan minister Aumiller będzie w zarządzie jednej z tych spółek. Znaczy ja nie wiem, czy to jest źle, czy dobrze, ale no pytam się.
Dziękuję. Akurat pan prezydent się zgłosił do wypowiedzi, więc może od razu spróbuję odpowiedzieć.
Tak, muszę powiedzieć, że niektóre pytania, a jeszcze bardziej plotki, które leżą u podstaw tych pytań, to mnie zaskakują. Tak? To muszę powiedzieć, ale odpowiem. Muszę powiedzieć, że życie bywa bardziej zaskakujące, niż człowiek potrafi sobie nawet wyobrazić. Ale proszę Państwa, może trochę od mniej ważnych rzeczy, a tę najważniejszą w moim odczuciu zostawię sobie na koniec. Proszę Państwa, pan Krzysztof Mączkowski pytał trochę, jak powiem, nadużywając tego, co powiedziałem, czy ja mam zastrzeżenia do zarządu dróg miejskich. Proszę Państwa, jakieś się oczywiście zawsze zdarzą, ale generalnie nie. Natomiast każdy zarządzający dużymi przedsięwzięciami ma podstawowy problem do rozwiązania. Jak zbudować strukturę, która będzie sprawnie działała? I powiem tak, nie dlatego powołano kiedyś z dyrekcji rozbudowy poznańskiego szybkiego tramwaju, że była to krytyka zarządu dróg. Tylko dlatego, że zadanie było tak duże, że powinno mieć odrębną strukturę. I tutaj od razu powiem, nie zgadzam się z panem radnym Lewandowskim. Nie zgadzam się z takim elementem, że najlepszą strukturą jest wielkie zrzeszenie przemysłu, jak to dawniej bywało, bo wtedy jest rzeczywiście jeden dyrektor zrzeszenia, tylko i tak 100 poddyrektorów na niższym szczeblu. I tak im wszystkim trzeba zapłacić i tak to wszystko trzeba zrobić. Nawet biorąc pod uwagę chyba pańskie doświadczenia zawodowe, Witar też można byłoby powiedzieć, że miałby jednego mniej prezesa, gdyby był połączony z Witarem BIS. I zamiast dwóch był jeden. Tak? Ale to nie na tym polega w strukturze zarządzania. Musimy dobudować grupę ludzi do poszczególnego zadania. Zadanie, które, ja w tej chwili specjalnie pominę stadion, zadanie, które będzie polegało na budowie 3 tras tramwajowych, jest wystarczająco duże, żeby powołać odrębną grupę zarządzającą. Tak? I nawiązując do pytania pana radnego Krzysztofa Mączkowskiego, my i tak zastanawialiśmy się, czy tego zadania nie powierzyć jakiejś odrębnej grupie zarządzającej. Gdyby nie mogła powstać spółka celowa, prawdopodobnie proponowalibyśmy, czyli jednym słowem, jeżeli te zadania nie zostaną wpisane do tej ustawy, a sądzę, że zostaną, bo one są wprost wymienione w przedsięwzięciach euro, to proponowalibyśmy Państwu stworzenie odrębnej jednostki budżetowej, która by się tylko tym zajęła. Zadanie jest zbyt duże jest rozliczeń, zbyt dużo ludzi będzie przy nim pracowało, żeby można było obciążyć tym zadaniem dotychczasową strukturę. A więc taka struktura i tak musiałaby powstać. Tylko jest teraz pytanie, w jakiej formule organizacyjnej. Nieco inaczej jest przy
budowie stadionu. Dlatego, że możemy powiedzieć, że dzisiaj mamy pewną strukturę, która się tym zajmuje. To są poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Tylko jest pytanie tak naprawdę, na czym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji mają się skupić. I oczywiście można było powiedzieć, że tę inwestycję oni realizują, w zasadzie mogliby dokończyć. Ja się z tym zgadzam. Natomiast my musimy się spodziewać i innej rzeczy, że za rok, za dwa do POSIR-u będzie dochodziło bardzo dużo dodatkowych zadań związanych z euro. Nie z budową, tylko z logistyką euro. I tu pojawia się problem. A jednocześnie POSIR w tym samym czasie ma Mistrzostwa Świata w wioślarstwie, Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parę innych rzeczy. I teraz co ma być dla niego priorytetem? Wydaje się, że należy odciążyć tę strukturę od tego, co nie powinno być bieżącym priorytetem i przejść na strukturę typowo inwestycyjną. I stąd też akurat to przedsięwzięcie w tym zakresie i dlatego nie dotychczasowy posiłek. I tu proszę Państwa, Państwo zadajecie pytania personalne i moim zdaniem one są pytaniami kluczowymi, bo do zarządzania projektami tak naprawdę oprócz teoretycznej struktury najważniejszy jest dobór ludzi i on będzie decydował o sprawności realizacji tej struktury. Ja bym chciał, żeby ten dobór był możliwie najlepszy. Tylko o dwóch rzeczach trzeba pamiętać. Jeżeli przejdzie to ktoś z dotychczasowych pracowników struktur miejskich, to oznacza, że na jego miejsce musimy zatrudnić kogoś. Tak? Także to nie jest tak, że on sobie przejdzie, a my dotychczasową strukturę zostawimy pustą. Także generalnie musimy zdobyć pracowników. Ja byłbym przede wszystkim zwolennikiem tego, gdyby udało się zdobyć pracowników, którzy znają się na procesach inwestycyjnych. Ja powiem tak, w budownictwie drogowym my mamy kilku dzisiaj takich i być może oni przejdą do tych spółek. Tak? Być może oni przejdą, ale też w drobniejszych inwestycjach zarząd dróg nadal będzie potrzebował specjalistów od inwestycji. W związku z tym nawet jeśli przejdą, będą musieli być ponownie zatrudnieni. Na ile przejdą osoby, które dzisiaj są odpowiedzialne za budowę stadionu? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli będziemy w stanie zdobyć lepszych pracowników, być może wtedy poszukamy pracowników innych na rynku. Część może przejdzie. Tu jest duża elastyczność z naszej strony, ale będziemy dążyć do tego, żeby tę strukturę w sensie personalnym zbudować jak najsprawniejszą. Od tego zależy sukces. Państwo także pytaliście, jaki będzie sposób zarządzania. Z jednej strony oczywiście Rada Nadzorcza, w związku z tym jest tu kwestia możliwie dobrego doboru Rady Nadzorczej, ale to nie jest jedyny sposób kontroli spółek. Spółki będą podlegały Urzędowi Miasta i będą nadal podlegały Wydziałowi Nadzoru Właścicielskiego i ta kontrola z tej strony będzie realizowana. Z drugiej, i to jest jeden element, i drugi element kontroli. Te spółki mają konkretne zadania na zasadzie powierzenia. Czyli one tego nie robią na własną odpowiedzialność, tylko na odpowiedzialność miasta. I tak naprawdę jedyne, co jest istotną różnicą w ustawie o zamówieniach publicznych, to tym spółkom można powierzyć z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych. Tak? Natomiast te spółki, to jest oczywiste dla wszystkich, muszą stosować ustawę o zamówieniach publicznych w dalszym ciągu. To nie budzi w tej chwili żadnych wątpliwości. Czyli to uproszczenie nie jest duże. Tak? Natomiast my będziemy również kontrolować, czy oni realizują porozumienie, którym przekazano im zadanie. Tak? Czyli inaczej mówiąc, czy spełniają te poszczególne kroki, które zostały im powierzone. Proszę Państwa, może Państwo tego nie zauważać, ale ja bym chciał bardzo wyraźnie powiedzieć. My większy nacisk kładziemy na spółkę, która ma budować infrastrukturę, a nie stadion. Naszym zdaniem ta w strukturze miejskiej jest ważniejsza. Ponieważ stadion, jak powiedziałem, potrafię sobie wyobrazić, że byłby budowany w dzisiejszym systemie tak jak jest. Natomiast infrastruktura, jesteśmy przekonani, że i tak inny system niż dzisiaj funkcjonujący musi powstać do tak dużego zadania. Wysokość wynagrodzeń. Proszę Państwa, to będzie zależało od tego, jakich pracowników pozyskamy. Możemy się nawet spodziewać tego, że wynagrodzenia w zarządzie będziemy płacić powyżej wynagrodzeń prezydenta miasta Poznania. akt, dlatego że ustawa kominowa nie działa w tych spółkach. Jeżeli będziemy chcieli zatrudnić specjalistów od zarządzania projektami inwestycyjnymi, to oni dzisiaj zarabiają dużo. W związku z tym, jeżeli będziemy ich brali z rynku, a nie z administracji, to będziemy musieli zapłacić odpowiednio dużo. Czy pan Aumiller zostanie? Nie znam takich rozważań. Pierwszy raz słyszę o takiej propozycji. Osobiście się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Nawet nie potrafiłbym dzisiaj powiedzieć, czy ma oczekiwane przez nas kwalifikacje w tym zakresie. Tak a propos, proszę Państwa, ustawa o pracownikach samorządowych została zmieniona pod koniec jeszcze poprzedniej kadencji, czyli tam, gdzie większość miało SLD, została zmieniona w ten sposób, że na stanowisko kierownicze trzeba mieć w zależności od szczebla tego stanowiska kierowniczego 3- albo 5-letni staż pracy w administracji. Czyli na przykład prezes spółki giełdowej nie może być dyrektorem Wydziału Urzędu Miasta. Pewnie nie może, bo nie chciałby za tyle przyjść pracować, ale oprócz tego nie może, bo mu ustawa na to nie pozwala. Powiem tak, specjalista z dużego banku nie może być dyrektorem Wydziału Finansowego. Tak ktoś wymyśli ustawę. Tak, to jest oczywiście paranoją, ale taką, którą niestety trzeba stosować. Skądinąd Państwo pewnie możecie zobaczyć, ja się trochę żartobliwie śmieję, że w wielu miastach rządzi PO, nawet jeśli nie wygrało tam wyborów, bo wiele specjalistów na wizytówkach ma napisane PO. PO dyrektora, PO kierownika i to jest, część samorządów rozwiązuje te problemy właśnie w ten sposób, że próbuje obejść tę ustawę. Jak Państwo zauważyliście, raczej w Poznaniu tej metody staramy się nie stosować, ale też nie wykluczam, że gdzieś może się taki przymus pojawić, ale bardzo często on jest właśnie z tego powodu, że specjalista, który nie pracował w administracji, nie może być kierownikiem na żadnym szczeblu, nawet kierownikiem oddziału, a co dopiero dyrektorem wydziału czy czymś takim, więc to jest dość skomplikowane. Proszę Państwa, osobiście chciałbym i myślę, że tak będzie, że procedury wyłaniania na poszczególne stanowiska kierownicze spółek będą procedurami konkursowymi. Jeśli chodzi o moment, w którym zostanie powołana ta spółka do spraw infrastruktury niestadionowej, to oczywiście dopiero wtedy, kiedy ustawodawca znowelizuje stosowne rozporządzenie. Dopóki nie znowelizuje, będziemy prowadzić tylko prace koncepcyjne, ale oczywiście nie ma sensu prowadzić żadnych prac rejestracyjnych spółki, bo wtedy byłoby to przedwcześnie, w związku z tym dopiero wtedy rozpoczniemy te prace. Myślę, że chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Zatem w tej chwili z powrotem będziemy omawiali osobno teraz dwa punkty. Jesteśmy w trakcie pierwszego czytania, a więc wracam do punktu. Czyli projektu uchwały nr 282/07 w sprawie utworzenia spółki celowej dotyczącej realizacji infrastruktury niezbędnej do przygotowania finałowego turnieju w piłce nożnej Euro 2012. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji na temat tego projektu uchwały, a zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały nr 282. Ten dotyczący generalnie infrastruktury w kontekście Euro 2012. Dla opisowego objaśnienia proszę o przygotowanie ekranu do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Kto jest obecny, a nie bierze udziału w głosowaniu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos?
Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 16 głosów za, 2 głosy przeciw, 12 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 9. Zamykam punkt 9. Przystępujemy do punktu 10. Jest to projekt uchwały 283 w sprawie utworzenia spółki celowej realizującej inwestycje dotyczące Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Projekt uchwały został przedstawiony. Dyskusja się odbyła. Opinie komisyjne zostały również zaprezentowane. I w tej chwili wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie projektu uchwały. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę o ekran do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały numer 283? Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 4 głosy przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 10 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 11 projektu uchwały 293/07 w sprawie uznania skargi pani Grażyny Lebryk na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną. Projekt uchwały przedstawi pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Szynkowski. Bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, bardzo krótko, nasza komisja proponuje przyjęcie przez Wysoką Radę uchwały o uznaniu skargi pani Grażyny Lebryk za bezzasadną. W związku z tym, że w zasadzie tu nie było wątpliwości, pani Lebryk skarżyła się na to, iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie pokrywa jej z zasiłków kosztów kar za przejazd bez biletów pojazdami komunikacji miejskiej. W związku z tym, że nie ma takiej prawnej możliwości, a też społecznie byłoby to nieuzasadnione, tą skargę w sposób oczywisty uznaliśmy za bezzasadną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest to projekt uchwały przygotowany przez Komisję Rewizyjną na podstawie spotkań Komisji Rewizyjnej, a przedtem uchwały Rady Miasta, która kierowała sprawę do Komisji Rewizyjnej w celu przygotowania opinii. Tak więc Komisja Rewizyjna w ten sposób wyraża swoją pozytywną opinię o projekcie uchwały. Czy pan prezydent ma jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie było żadnych zgłoszeń pisemnych, w związku z tym rozumiem, że nie ma żadnych uwag do tego projektu. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby wypowiedzieć się? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i otworzę drugie czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały. Otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 293/07 w wersji A. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie.
Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 11 porządku obrad. W tym momencie chciałbym jedną uwagę powiedzieć, ponieważ takie pytania już słyszę, co z przerwą. Ja chciałbym zaproponować Państwu radnym, że ponieważ zostały dwa projekty uchwał, odpowiedzi na pytania i interpelacje oraz informacja prezydenta, żebyśmy realizowali ten porządek bez planowanej przerwy obiadowej. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Państwo radni akceptują to rozwiązanie. Wolne głosy i wnioski będą oczywiście na końcu. Już zapisuję Pana radnego do głosu. Dziękuję za to milczenie w tym wypadku. Przystępujemy zatem do kolejnego punktu. Punkt 12, projekt uchwały 294/07 w sprawie uznania skargi pani Krystyny Młynarskiej na sprawowanie nadzoru przez prezydenta miasta Poznania nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Filia Nowe Miasto w Poznaniu za bezzasadną. I również proszę o przedstawienie projektu pana przewodniczącego Szymona Szynkowskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Komisja rewizyjna w toku analizy skargi pani Krystyny Młynarskiej wysłuchała wyjaśnień skarżącej, a także wysłuchała wyjaśnień przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wyjaśnienia te zostały przedstawione ustnie na posiedzeniu komisji, jak i pisemnie. Komisja po dokonaniu kompleksowej analizy tejże skargi oceniła, iż skarżąca w sposób subiektywny oceniła procedurę przeprowadzania wobec niej wywiadu środowiskowego w ramach procedury alimentacyjnej za niewłaściwą. Natomiast procedura ta była właściwa z punktu widzenia przepisów prawa. A to, że taka procedura wywiadu środowiskowego może być dokuczliwa, to jakby komisja przyjęła to do wiadomości i w sensie ludzkim może ten pogląd podzielić. Natomiast w sensie prawnym ta procedura była prawidłowa i w związku z tym skargę musieliśmy uznać w tym przypadku za bezzasadną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest to projekt przygotowany przez Komisję Rewizyjną. Czy Pan Prezydent jakieś uwagi wnosi do projektu uchwały? Dla formalności pytam, bo nie było pisma żadnego w tej sprawie. Rozumiem, że uwag ze strony Prezydenta nie ma do projektu uchwały. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa chciałby wypowiedzieć się w sprawie tego projektu? Również nie widzę. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Jednocześnie otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu 294/07 w wersji A. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 13. Jest to projekt uchwały 296/07 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2008 rok. Jest to projekt uchwały własnej Rady Miasta Poznania, przygotowany przeze mnie. W związku z tym uzasadnię ten projekt. Przede wszystkim konieczność podjęcia tego projektu wynika z dyspozycji Statutu Miasta Poznania i Ordynacji Proceduralnej, która zobowiązuje Radę Miasta do zatwierdzenia harmonogramu sesji na rok następny, na ostatniej sesji zwyczajnej
roku kalendarzowego. Dzisiaj właśnie jest ostatnia sesja zwyczajna roku kalendarzowego. Terminy, które proponuję, są efektem wielu rozmów, które z Państwem radnymi na ten temat prowadziłem i wysłuchiwałem propozycji na ten temat. Również w czasie spotkania jednego konwentowego przedstawiłem taki kształt, jaki jest w załączniku do projektu uchwały. Najogólniej rzecz biorąc, proponuję, żeby w każdym miesiącu odbywała się zaplanowana jedna sesja. Oprócz tego sesje związane z konkretnymi rzeczami, czyli sesja uroczysta związana ze świętem miasta, sesja absolutoryjna, sesja budżetowa, we wskazanym terminie, po terminie 15 listopada, sesja, na której odbywa się pierwsze czytanie projektu budżetu. I taki harmonogram przedstawiam Państwu radnym do uchwalenia. Zapis, który zastosowaliśmy w ubiegłym roku, że w sytuacji, gdyby prac wynikających z przygotowanych uchwał nie było zbyt wiele, bądź nie były to pilne prace, to mogę nie skorzystać ze wskazanego terminu, jak również zachowujemy dyspozycję ustawową, która przyznaje przewodniczącemu Rady prawo do zwołania sesji zwyczajnej przy zachowaniu ustawowych terminów i statutowych, czyli zwołania z odpowiednim wyprzedzeniem i dostarczeniem wszystkich materiałów uchwał. Przede wszystkim chciałbym, żeby przestrzegane były te terminy, mając na względzie to, te terminy proponowane w załączniku, mając na względzie w to, że dotrzymanie tych terminów ma również charakter porządkujący dla Państwa życia zawodowego. Przy takim uzasadnieniu uważam, że zasadne jest podjęcie uchwały i proszę o to Wysoką Radę. Zapytam teraz, czy Pan Prezydent wnosi jakieś uwagi do projektu uchwały w sprawie harmonogramu? Pan Prezydent nie wnosi. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? W imieniu klubów? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Jako pierwszy Pan Przewodniczący Krzysztof Mączkowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko chcę wyrazić jedną obawę wobec zaproponowanego harmonogramu sesji Rady Miasta w roku 2008. Dotąd pewną niepisaną tradycją było to, że były proponowane Państwu dwie sesje w trakcie miesiąca i w sytuacji, w której okazywało się, że nie ma tych projektów uchwał zbyt dużo, wtedy Pan Przewodniczący nie musiał tej sesji zwoływać. Dzisiaj mamy do czynienia z nową sytuacją, że Pan Przewodniczący proponuje jedną sesję w miesiącu, co może spowodować taką oto sytuację, że w przypadku nagromadzenia różnych rzeczy trzeba będzie zwoływać sesje nadzwyczajne, co no, moim zdaniem może troszeczkę przynieść pewnego zamieszania, dlatego że jeżeli było tak, że sobie co drugi tydzień wtorek rezerwowaliśmy na sesje normalne i w momencie, w którym okazywało się, że tych sesji nie ma, bo nie było zbyt dużo projektów uchwał, to albo po prostu bez żalu z tych sesji rezygnowaliśmy, bądź też przewodniczący komisji, które miały ogrom pracy, a przypomnę, że w tym roku na przykład taką komisją była Komisja Polityki Przestrzennej, która pracuje od kilku miesięcy na studium, mogła bez żadnej obawy, że narusza kogoś kalendarz prac zawodowych, zwołać na przykład kilkugodzinne czy posiedzenie komisji w tym właśnie dniu. Propozycja pana przewodniczącego powoduje, że oczywiście mamy dzisiaj jakby mamy jeden wtorek w miesiącu rezerwowany i w momencie, w którym się okaże, że tych uchwał z jakichś względów będzie więcej, no to będziemy mieli, nie daj Boże, festiwal sesji nadzwyczajnych, co się stanie wkrótce bardzo powodem do narzekania z Państwa strony, więc apelowałbym, żeby może tę częstotliwość na tym etapie jednak powiększyć, a potem w razie możliwości z nich rezygnować, a nie odwrotnie, bo powtarzam, może być to powodem wielu narzekań z Państwa strony. Stąd też mój głos i moja jakaś taka prośba o rozważenie innego scenariusza i innego harmonogramu w tej uchwale. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja osobiście jestem bardzo dobrze nastawiony do tego projektu, jeśli chodzi o założenie, że jedna sesja w miesiącu, z prostego względu, że jeżeli rzeczywiście zdążymy to zrobić w ciągu jednej sesji, no to jeżeli można nie siedzieć bezproduktywnie, no to lepiej nie siedzieć, jeżeli można coś zrobić w ciągu jednego dnia i jeden cały dzień poświęcić na to. Natomiast wątpliwość jedna, ona już była zawarta w tym, co mówił Krzysztof, ale dość istotna. Czy rzeczywiście nie będzie tak, że będziemy mieli co miesiąc czy co dwa miesiące sesję nadzwyczajną w związku z tym, że nie zdążymy pewnych rzeczy zrobić? Bo jeżeli nie, to szczerze mówiąc, mnie się ten projekt bardzo podoba.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam zastrzeżenie do jednego z podanych terminów, mianowicie do sesji budżetowej 22 grudnia. W naszym samorządzie jest taka tradycja, że próbujemy przyjąć budżet na rok następny jeszcze w roku poprzedzającym. Natomiast od kilku lat jest tak, że te sesje przypadają na kilka dni przed Wigilią, przed świętami. I powstaje sytuacja takiej jakby presji, żeby tą odfajkować, mówiąc, przepraszam, brzydko i potocznie, tą sesję, bo wszyscy się spieszą, żeby przygotowywać Wigilię, spieszą się do domów. Jeszcze w trakcie tej sesji jest zazwyczaj opłaty uroczyste, etc., etc. I to nie służy dobremu procedowaniu nad budżetem. No, uchwała budżetowa jest najważniejszą w zasadzie uchwałą, którą Rada Miasta podejmuje. A ta najważniejsza debata odbywa się w terminie, który nie służy dobremu obradowaniu po prostu. W poprzednich latach te sesje budżetowe przypadały na termin po świętach i to już z mojego złego był lepszy termin niż tuż przed świętami, bo powstaje w tym roku, mamy sesję 21 grudnia i też będzie to taka sytuacja, no w zasadzie po co jeszcze trzymamy urzędników, po co sami siebie trzymamy. No, i to jest jakby jedna moja wątpliwość, a druga w odpowiedzi na te uwagi dotyczące tego, żeby nie było sesji nadzwyczajnych, to gdyby pan przewodniczący zapowiedział, w który kolejny wtorek miesiąca będzie dodatkowa sesja, o ile ona będzie potrzebna, no to wtedy byłaby jasność, że któryś tam ten kolejny, drugi czy trzeci wtorek, jakby to było, czy ostatni wtorek, no to byśmy wtedy to trzymali w rezerwie, że gdyby była potrzebna, to będziemy wiedzieć, że wtedy, a nie na takiej zasadzie, że w każdej chwili może być nadzwyczajne. Dziękuję
bardzo. Ja spróbuję odpowiedzieć na kilka sformułowanych myśli. Przede wszystkim 22 grudnia wynikał z próby pogodzenia ognia z wodą, czyli z jednej strony terminy, które wynikają z konieczności sprostania naszej uchwale o procedurze uchwalania budżetu, tak żeby na każdy etap był wystarczający czas, a z drugiej strony mojej niechęci do tego, żeby sesję budżetową proponować między świętami a Nowym Rokiem, bo wiem, że zawsze przeciwko temu był sprzeciw. Wiem, że w innych miastach to się odbywa w takich dniach. Na przykład we Wrocławiu w tym roku sesja budżetowa odbędzie się 28 grudnia. I tam to przyjmują jako rzecz naturalną. Ja myślałem o tym, żeby zrobić tą sesję jeszcze wcześniej, czyli w piątek, to jest wtedy chyba 19 grudnia, ale wtedy byśmy nie sprostali wszystkim terminom budżetowym. Stąd propozycja jest 22 grudnia. To pierwsza uwaga. Druga, żeby rozwiać wątpliwości. Ja nie mam uprawnienia do zwoływania sesji nadzwyczajnej. Sesję nadzwyczajną można zwołać na wniosek prezydenta bądź 1/4 składu rady. Przewodniczący rady ma uprawnienie do zwoływania sesji zwyczajnej z ustawowym wyprzedzeniem. Taki jest zapis ustawowy. Proponując taki harmonogram sesji, od razu stwierdzam, nie mam najmniejszej intencji zwoływać dodatkowych sesji. Moją intencją jest to, co wynika również z doświadczeń pracy w tym roku, że jesteśmy w stanie na mniejszej ilości sesji, czy liczbie sesji, poradzić sobie z zadaniami, którymi musimy się zmierzyć. I powiedziałbym tak, że wszystkie te intencje zostały przedstawione na owym spotkaniu konwentu, jak również proponowany harmonogram przekazałem do dyskusji w klubu Bachradnych i do dzisiaj nie otrzymałem żadnej krytycznej uwagi, dlatego czułem się uprawniony do tego, żeby przedstawić ten projekt jako projekt rzeczywiście mojego autorstwa, ale skonsultowany z klubami radnych. Rzeczywiście pan radny Chudowiecki kiwa głową, że a my. Przepraszam, to moje niedopatrzenie. Również na tym spotkaniu konwentowym powiedziałem coś takiego, że chciałbym wprowadzić regułę, żeby sesje od nowego roku rozpoczynały się o godzinie 9, co może też pozwoli nam lepiej zmieścić się jednego dnia w rozmaitych zagadnieniach. I jest to też uwaga, która wynika z głosów, które do mnie od jakiegoś czasu docierają. Jeśli natomiast chodzi o zwyczaj, no to zwyczaje w tej Radzie były różne. Ja pamiętam też takie lata i to dosyć długo trwało, kiedy sesje planowane były tylko raz w miesiącu. I radziliśmy sobie z tym, żeby przeprowadzić wszystko przy takim harmonogramie. Tyle moich wyjaśnień. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Muszę powiedzieć, że nie pamiętam żadnego roku budżetowego, w którym sesje były wyplanowane na jeden miesiąc od 13 lat, jak jestem w Radzie. A na pewno nie było tak w pierwszej kadencji, kiedy nie byłam w Radzie, ale kiedy dość często ta Rada obradowała.
Raz w miesiącu były sesje.
Nie pamiętam,
pierwszy wtorek miesiąca.
Nie pamiętam, żeby był chociaż jeden miesiąc poza lipcem i sierpniem, kiedy byłoby mniej niż jedna sesja, mniej niż dwie sesje w miesiącu. Ale to nie w tym rzecz. Czy pan przewodniczący mógłby zadeklarować, w który, jeżeli się nie zmieścimy z pracami na jednej sesji, to nie ma konieczności zwoływania sesji nadzwyczajnej, bo przecież można z wyprzedzeniem dwutygodniowym zwołać sesję w trybie nienadzwyczajnym. I gdyby było założenie, że nie wiem, w trzeci wtorek miesiąca jest ewentualność sesji, no to by to rozwiązywało jakoś ten problem. Na przykład, czy ja bym mogła prosić kolejny raz pana przewodniczącego, żeby nie różnicował radnych na radnych partyjnych i bezpartyjnych i odbywał konsultacje jakieś dodatkowe w formie...
Ja już przeprosiłem za ten mój brak pieczołowitości.
Jak to się nazywa, przeprosił pan pana radnego Chudowieckiego.
Panią radną też przepraszam.
Nie chodzi o to, żeby mnie indywidualnie przepraszać, tylko żeby pamiętać o tym, że radni nie są zobowiązani być członkami partii politycznych i być reprezentowani przez jakieś gremia kierownictw politycznych na jakichś wewnętrznych konsultacjach z panem przewodniczącym. Pan przewodniczący może lubi partyjność i niech się spotyka na piwie z przewodniczącymi partii, jeżeli chce. Natomiast ta rada składa się z radnych wybranych w wyborach i tutaj jest, każdy jest równym podmiotem. Bo ja kolejny raz słyszę, że coś zostało ustalone na konwencie. Konwent nie występuje w statucie miasta jako organ tej rady. I bardzo bym prosił, pan przewodniczący nie uznał za stosowne zapraszać nas, niezależnych radnych, na konwent, skoro takie sobie ciało powołał. Poprzedni przewodniczący to robili. Ja rozumiem, że pan radny Chudowiecki i pan radny Wileżewski są reprezentowani jako klub pana prezydenta przez pana prezydenta. Natomiast ja nie jestem klubem pana prezydenta, tylko niezależnego porozumienia społecznego i ten jedyny podmiot w Radzie nie uczestniczy w pracach konwentu. Co mnie w moim życiu zawodowym nie przeszkadza, bo mam 1,5 godziny więcej na pracę i nie muszę siedzieć na jakimś konwencie. Natomiast do tej pory nie protestowałam, nie przywiązuję też takiej jakiejś wagi, że to jest takie wyróżnienie być na konwencie. Natomiast jak to zaczyna przeszkadzać praktycznie w pracach Rady, bo coś tam jest ustalane, to ja bym jednak prosiła o to, żeby nie zapraszać na ten konwent. Dziękuję.
Dziękuję. Z pełną pokorą przyjmuję uwagi pani radnej i obiecuję, że będę starał się być lepszy. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Pytanie do pana przewodniczącego. Czy nie byłoby zasadne przy zmniejszaniu ilości sesji w ciągu roku, de facto w ciągu każdego miesiąca, wprowadzić poprawki do ordynacji proceduralnej o możliwości wydłużenia sesji więcej niż o te dwie godziny, o które można wydłużyć, bądź tej podstawy wydłużenia po prostu, tak żeby nie trzeba było nagle kolejnego dnia zwoływać sesji, bo na przykład nie zdążymy czegoś zrobić, zostaną nam dwie uchwały. Tej.
Możemy to zrobić, ale to nie jest przedmiotem tej uchwały. Może wrócimy do dyskusji o komisji do tej sprawy, albo ktoś przygotuje taką poprawkę. To oczywiście jest otwarta sprawa. Pan radny Michał Grześ.
Aha. No tak, długo czekałem, że
pan do głosu się zapisywał, więc
tak, dlatego... Tak, tak, ponieważ doszły mnie słuchy też z tego ciała partyjnego konwentu, że pan przewodniczący skłania się ku zmianie godziny rozpoczęcia sesji...
Powiedziałem to przed chwileczką.
Właśnie.
To nawet oficjalnie
ale
powiedziałem.
Ale czy można wiedzieć od kiedy, bo... No
od 1 stycznia.
Czyli już od 1 stycznia. Tak. A czy w związku... Muszę, bo trzeba plany zmienić swoje w pracy, natomiast...
Dlatego mówię o tym głośno.
No, natomiast ja mam pytanie takie, czy w związku z tym wrócą przerwy drożdżówkowe czy kanapkowe o godzinie 12 na pół godziny. Bo jednak jeśli się siedzi od 9, to taka przerwa jest potrzebna i ma, o, sałatki na przykład, no nie, no coś tam symbolicznego, no ciasteczka, grill tu potrafię. Nie, no chodzi o to, czy będzie ta półgodzinna przerwa o 12. Wtedy co, nieważne co tam będzie, ale ważne, żeby była przerwa, tak? Jest taka możliwość?
Czyli nie chodzi o menu, tak?
Menu to sobie potem dogadamy. Chodzi o to, czy będzie ta przerwa.
Właśnie elementem tego ma być to, że ponieważ czas trwania sesji byłby wtedy do godziny 14, 5-godzinny, żeby w połowie coś, co nazwałbym przerwą kawową, zarządzić.
Bardzo dziękuję.
Higieniczną kawową, jak niektórzy postulują. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie usłyszę Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A wobec braku propozycji poprawek w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 296/07. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk podobnie. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosów, proszę o głosowanie. Jeszcze z kuluarów przywołamy kilku dyskutantów, jeśli by chcieli zagłosować. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy zatem punkt 13 porządku obrad i w tej chwili, ponieważ minęła już troszeczkę czasu temu godzina 13, możemy przystąpić do punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Jak zwykle pan prezydent Mirosław Kruszyński, bardzo proszę. Albo prawie jak zwykle.
Panie przewodniczący, rzeczywiście prawie jak zwykle, bo nie ostatnio przynajmniej, bo wcześniej to tak często nie miałem przyjemności być tutaj przy mikrofonie i udzielać odpowiedzi, albo inaczej kierować ruchem przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy złożyli interpelację, Państwo radni prosili o odpowiedź na piśmie, więc będą na piśmie. I jako pierwszego poproszę Pana Prezydenta Frankiewicza, aby udzielił odpowiedzi głównie dotyczące oświaty, a tak naprawdę jeśli chodzi o oświatę, to zerówek. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj było kilka pytań dotyczących zerówek, utworzenia zerówek w szkołach podstawowych. Te pytania zadawał Pan Radny Lewandowski i kilka pytań Pani Radna Kretkowska. Jeżeli chodzi o pytanie Pana Radnego, tutaj były zgłoszone przede wszystkim obawy, czy jest zabezpieczona odpowiednia kwota na to, aby zerówki, które mają być w szkołach podstawowych, żeby były odpowiednio przygotowane pomieszczenia, żeby były dostosowane do potrzeb dzieci sześcioletnich. Te przygotowania do tego projektu, one trwały wiele miesięcy. One między innymi polegały na tym, aby sprawdzić, jakie prace w szkołach podstawowych powinny być przeprowadzone. To było dokładnie sprawdzane szkoła po szkole i po zweryfikowaniu wniosków szkół, sprawdzeniu, podsumowaniu wyszła kwota 4 170 tysięcy. Ta kwota zabezpieczona jest w projekcie budżetu miasta. Jeżeli ten budżet w takiej postaci będzie uchwalony, będzie można to realizować. Pan radny również zadał pytanie, kiedy to będzie. Przygotowujemy się do tego, aby zdecydowana większość tych prac była zrealizowana w czasie ferii zimowych. Chcemy to zrobić z kilku powodów. Po pierwsze, okres zimowy akurat tego typu pracom wewnętrznym sprzyja, jest łatwiej pozyskać firmy budowlane niż w okresie letnim, ale ważniejszy jest powód taki, że przeprowadzenie większości tych prac, bo nie jestem w stanie zapewnić, że 100% tych prac będzie przeprowadzonych w okresie ferii zimowych, większość na pewno tak, pozwoli nam w okresie naboru w miesiącu marcu pokazywać rodzicom, jak te pomieszczenia już wyglądają, jak to wszystko jest zorganizowane, ułatwiać im dokonanie wyboru taki, który uznają za najlepszy i też to jest sprawa bardzo istotna, rozwiewać przynajmniej sporą część tych obaw, które w tej chwili są zgłaszane właśnie o brak dostosowania i o to, że nie wszystkie szkoły są przygotowane. Pani radna Katarzyna Kretkowska zadała kilka pytań. Przede wszystkim, czy jedno z pytań brzmiało, czy zamierzamy w tej sprawie ulokowania zerówek w szkołach podstawowych słuchać rodziców i dyrektorów placówek. Ten projekt został wypracowany właśnie przy konsultacjach z dyrektorami i szkół podstawowych i przedszkoli. Także można powiedzieć, że dyrektorzy przede wszystkim szkół podstawowych są w jakim przynajmniej stopniu, myślę, że istotnym, współautorami tej propozycji, tego projektu. Konsultacje z rodzicami w tej chwili na dobrą sprawę się rozpoczynają. Od jutra rozpoczyna się cykl spotkań w szkołach podstawowych. Te spotkania są organizowane codziennie o godzinie 17. Każdego dnia są wskazywane dwie szkoły. Zapraszamy rodziców, chcemy pokazywać, jak to wszystko jest przygotowane, w jaki sposób ma przebiegać, ale również chcemy wsłuchiwać się w te wszystkie głosy, które będą przez rodziców artykułowane i na tyle, na ile będzie to możliwe, chcemy te propozycje zgłaszane przez rodziców uwzględniać. Tutaj bardzo nam zależy na tym, aby ten dialog rzeczywiście zafunkcjonował i żeby to, co będzie realne, żeby zrealizować. Czasu mamy wystarczającą ilość, bo rok szkolny rozpoczyna się 1 września, więc za 9 miesięcy. Kolejne pytanie brzmiało, już częściowo na to odpowiedziałem, czy są zagwarantowane odpowiednie środki finansowe. No to jest ta kwota 4 170 tysięcy. Jeżeli nie będzie zgłoszona poprawka, mam wrażenie, że taka poprawka nie była zgłoszona, przesuwająca te środki na inne zadanie, to i Rada ten budżet uchwali, to te środki będą w budżecie miasta i będą realizowane właśnie w takim zakresie, jaki w projekcie budżetu jest przedstawiony. Pani radna pytała również, jak wyobrażamy sobie przede wszystkim pobyt całodzienny w szkołach podstawowych. Ja przypomnę, że zerówki w szkołach podstawowych nie są jakimś nowym elementem. One funkcjonują od około 10 lat. W tej chwili mamy 60 kilka oddziałów zerówkowych w szkołach podstawowych. Łącznie na 68 szkół podstawowych w Poznaniu, w 58 te oddziały zerówkowe funkcjonują. A więc mamy tylko 10 szkół podstawowych, które dotychczas zerówek nie mają. Oczywiście tych zerówek będzie trzeba znacznie więcej uruchomić niż 10. Planujemy, że jeżeli ten projekt będzie realizowany, będziemy musieli przygotować 117 oddziałów zerówkowych w szkołach podstawowych. Planistycznie po konsultacjach, po spotkaniach w szkołach jesteśmy do tego, uważam, nieźle przygotowani. Jeżeli chodzi o ten pobyt całodzienny, pobytu całodziennego w szkołach oczywiście nie planujemy. My oferujemy rodzicom pobyt w tej samej grupie 8-godzinny z tymi samymi osobami, które tą grupę będą prowadziły. Jeżeli rodzice będą zainteresowani pobytem dłuższym, to wtedy będziemy zapewniali albo pobyt w grupach łączonych, albo jakieś zajęcia pozalekcyjne. To będą wszystko sprawy, które będą rozstrzygane na poziomie szkoły podstawowej. Decyzje w tych sprawach będą zapadały dopiero po naborze, jak dyrektorzy szkół będą wiedzieli, ilu rodziców chce skorzystać z zerówek w danej szkole, na jak długo chcą swoje dzieci zapisać, czy chcą skorzystać z pobytu 8-godzinnego, czy 5-godzinnego, czy dłuższego niż 8-godzinny. Dopiero wtedy dyrektorzy będą przedstawiali kolejne propozycje. W tej chwili z dyrektorami jesteśmy umówieni w ten sposób, że mają mocno otwierać się na sugestie ze strony rodziców, podchodzić do tego bardzo elastycznie i starać się na tyle, na ile to będzie oczywiście możliwe, w jak najszerszym względzie te sugestie i propozycje ze strony rodziców, które będą zgłaszane, uwzględniać. Pani radna zadała również pytanie, jak będzie wyglądała...
Ale pani radna Kretkowska ma uzupełniające pytanie do tej części. Proszę? Do wszystkiego, tak? Dobrze. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Pani radna Kretkowska zadała również pytanie dotyczące kwestii wyżywienia. Tutaj oczywiście te dzieci 6-letnie w szkołach podstawowych będą miały zapewnioną możliwość korzystania z wyżywienia. W zdecydowanej większości placówek będzie to oparte w oparciu o tak zwany catering. Decyzje będą podejmowane już w momencie, kiedy konkretni rodzice będą zgłaszali zapotrzebowanie i szkoły są otwarte zarówno na jeden posiłek, jak i większą ilość posiłków, ale mówią, że będą dokładnie wiedzieli po spotkaniach z rodzicami, jakie jest zainteresowanie, jaką ilością posiłków. Odpłatność będzie tutaj w ten sposób wyglądała. Ona będzie na porównywalnym poziomie jak odpłatność w przedszkolach. Finansowa korzyść dla rodziców jest taka, że w przypadku zerówek w szkołach nie ponoszą oni odpłatności stałej za pobyt, czyli tych 145 zł, tak jak to wygląda w przedszkolach. Jeżeli chodzi o warunki sanitarne, to oczywiście wszystkie placówki muszą być dostosowane do potrzeb dzieci w odpowiednim wieku i tutaj te działania będą prowadzone. Ta kwota 4 170 000 w pewnej części jest właśnie przeznaczona na dostosowanie sanitariatów. My mamy sytuację taką, że w poznańskich placówkach oświatowych mamy już sporą grupę placówek, które mają bardzo dobrze wyposażone sale, w bardzo dobrym stanie technicznym sanitariaty. I to dotyczy w podobnym procencie zarówno przedszkoli, jak i szkół podstawowych. Mamy również część placówek, gdzie to wyposażenie i to dostosowanie jest na takim poziomie przeciętnym, który można powiedzieć, że na dzisiaj jest zadowalający, ale w kolejnych latach powinien być poprawiany. I mamy również przypadki, które występują zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach podstawowych, że trzeba dokonywać tutaj pilnych interwencji i dostosowywać te pomieszczenia do potrzeb dzieci. Mamy wręcz w iluś wypadkach nakazy sanepidowskie i to na bieżąco będziemy realizować. Ale nie ma takiej sytuacji, że ta baza od strony technicznej jest bardzo dobra w przedszkolach, a bardzo zła w szkołach podstawowych. Powiedziałbym, że to jest bardzo porównywalne. Tu i tu występują rzeczy, które trzeba nadrobić i między innymi przy tym projekcie zakładamy takie skokowe poprawienie tej sytuacji w szkołach podstawowych przy tych oddziałach zerówkowych, które chcemy tworzyć. Na ten cel właśnie gwarantujemy tą kwotę 4 170 000.
Bardzo proszę, pani radna. Pytanie uzupełniające.
Pytanie uzupełniające do tej części odpowiedzi, gdzie pan prezydent mówił, że ten projekt nie tyle był konsultowany z dyrektorami szkół, co wręcz był jest efektem wspólnej pracy. Czy pan prezydent czyta forum konsultacji społecznych w tej sprawie, którą miasto uruchomiło? Jest tam kilka postów opisujących, jak dyrektorzy szkół reagują na telefony od rodziców, którzy pytają o to, czy ten projekt był z nimi uzgadniany. Nie chcą z imienia i nazwiska występować, natomiast na 10 dyrektorów, do których zadzwoniono, żaden nie powiedział, że był to konsultowany projekt, tylko takie po prostu dostali polecenie i już. I słychać śmiech w słuchawce, kiedy pada pytanie o konsultacje. Natomiast ja pytałam o blok żywieniowy i o warunki sanitarne w świetle przepisów. I o to chciałam, w zasadzie pan prezydent uniknął odpowiedzi na to pytanie. Pewne przepisy, nie został obniżony wiek szkolny. Gdyby został obniżony wiek szkolny...
Dziękuję. przypominam, że nad odpowiedziami nie prowadzi się dyskusji. Składającemu pytanie przysługuje prawo zadania pytania uzupełniającego. W związku z tym niech pani zada to pytanie uzupełniające, a nie prowadzi debaty, bo i tak nie możemy przeprowadzić tej debaty w tej chwili. I pytanie? Jeśli można poprosić pana prezydenta o odpowiedź na to pytanie.
Jeżeli chodzi o bloki żywieniowe, absolutnie nie jest celem, aby w każdej placówce oświatowej, myślę tutaj o szkołach podstawowych, dotyczy to również gimnazjów, znajdował się blok żywieniowy. Ja dążę do tego, aby w każdej placówce oświatowej, jeżeli jest zainteresowanie rodziców, była możliwość korzystania przez dzieci, przez uczniów z wyżywienia. To wyżywienie musi spełniać wymogi, które są określone w stosownych przepisach. I tutaj bardzo rygorystycznie te sprawy będziemy sprawdzać. Będziemy również ingerować, jeżeli będą tutaj zgłaszane jakiekolwiek zastrzeżenia. Ale celem jest, aby dziecko miało możliwość korzystania z posiłków spełniających oczywiście wszystkie te wymogi, które wynikają z racji wieku, diety i tych wszystkich przepisów, które tego typu rzeczy uwzględniają.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze, jeżeli można tylko uzupełnić, też tych spraw nie zamierzamy rozstrzygać na poziomie czy prezydenta miasta, czy Wydziału Oświaty. Od tego mamy dyrektorów placówek i dyrektorzy placówek indywidualnie podejmują decyzje, w jaki sposób te kwestie wyżywienia chcą na terenie swojej placówki rozwiązać. W każdym wypadku jest to indywidualna decyzja dyrektora takiej placówki.
Dziękuję. Kolejne pytania, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, teraz poprosiłbym pana dyrektora Wydziału Organizacyjnego o udzielenie odpowiedzi na zapytania pana radnego Napieraja.
Panie przewodniczący.
Pan radny Herberholz zadał pytania dwa, ale poprosił o odpowiedź na piśmie i przechodzę do kolejnej osoby, która stawiała zapytania. Pan radny Napieraj i pan dyrektor Wydziału Organizacyjnego, który odpowiada na to zapytanie. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, jeżeli chodzi o liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta, to jest to na dzień dzisiejszy 14 osób, to jest 1,03% i z tego tytułu miesięcznie musimy odprowadzać składkę karę w wysokości 55 tysięcy złotych miesięcznie. Od 6% osób niepełnosprawnych zatrudnionych w urzędzie nie płacilibyśmy tej kary. Ja chcę powiedzieć, że my zachęcamy we wszelkich ogłoszeniach o pracę, czy w mediach, czy oczywiście w BIP-ie, żeby osoby niepełnosprawne zgłaszały się, natomiast odzew niestety jest nikły. Chcemy również od lutego 2008 roku w najbliższej edycji stażów studenckich zachęcić osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych studentów, ażeby zgłaszały swoje aplikacje na staże. To tyle, jeżeli chodzi o to pytanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i w tej chwili poproszę o odpowiedź na drugie pytanie pana radnego Napieraja, pana dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury. Widzę, że jest pan dyrektor Jurga. Z tym, że też prosiłbym pana dyrektora, aby był uprzejmy odpowiedzieć na pytanie pani radnej Kretkowskiej, bo też pan jest tutaj, widzę, wyznaczony. Proszę bardzo.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Więc jeśli chodzi o ten budynek mieszkalny na osiedlu Tysiąclecia, to w tej sprawie jeszcze nie wpłynął jeszcze wniosek o pozwolenie na budowę. Natomiast jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną na placu, na tak zwanym placu Światowida, to obecny wniosek inwestora dotyczy podniesienia budynku o jeden metr. Wcześniejsze warunki zabudowy były ustalone dla zabudowy trzykondygnacyjnej o wysokości 10 metrów, a wniosek inwestora jest o zmianę o 1 metr do wysokości 11 metrów. Trwa postępowanie, sprawa jest nierozstrzygnięta. Dziękuję bardzo. Czy to wszystko?
Dziękuję bardzo. I pytanie jeszcze jedno zadał pan radny Napieraj. Poproszę przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pani dyrektor Konieczna. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie radni. Sprawa pana Pery już była przeze mnie omawiana na którymś z posiedzeń Rady Miasta Poznania. Chciałabym krótko przypomnieć, że ten pan w 1984 roku uzyskał decyzją administracyjną przydział na pomieszczenie zastępcze, bo tak się to wtedy nazywało, w budynku przy ulicy Filipińskiej 6. W latach 2003-2004 w stosunku do tego budynku prowadzone było postępowanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który to w 2004 roku nakazał remont oficyny tego budynku, uznając, że jest zły jego stan techniczny. W związku z faktem, iż pan w mieszkaniu pana Pery uległo zalaniu, pan Pera, mając decyzję administracyjną o przydziale, zawarł nową umowę najmu w 2006 roku, określającą inne niż dotychczas warunki najmu. W styczniu 2007 roku właściciele, nie wykonując żadnego remontu budynku ani żadnego zabezpieczającego, doprowadzili do tego, że budynek uległ takiemu zniszczeniu, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą zabezpieczenie tego obiektu, a w efekcie rozbiórka oficyny. I tu się zaczęła sprawa, ponieważ w imieniu pana Pery występował ówczesny administrator, a potem również właściciele tego budynku, o to, żeby miasto dostarczyło lokal zamienny. Chcę podkreślić, że niestety, ale w związku z faktem, że pan Pera rozwiązał poprzednią umowę najmu, taki obowiązek nie ciąży już na mieście. O tym pan Pera był przeze mnie i przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wielokrotnie informowany. Natomiast informowany był również, jakiej może oczekiwać pomocy ze strony miasta, a mianowicie złożyć formalny wniosek o ujęcie do listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego, czego nie uczynił, jak również może korzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ja dzisiaj rozmawiałam z panią kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na Nowym Mieście i mówi, że pan Pera ostatni raz zgłosił się do tego ośrodka w miesiącu wrześniu, w momencie, kiedy pozyskiwał środki na opał. Państwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie czekają na pana Perę. Jeżeli się zgłosi, to albo mu pomogą w wynajęciu mieszkania, albo umieszczą go w którymkolwiek z ośrodków dla osób bezdomnych. Pomogą również, proszę państwa, wystąpić przeciwko właścicielom, którzy niestety doprowadzili do takiej, a nie innej sytuacji pana Pery i takie zgłoszenie powinno pójść do prokuratury. Gdyby miasto w tej chwili miało dać lokal socjalny, to nie było, czy też zamienny, nie byłoby podstawy prawnej i moglibyśmy się liczyć z tym, że inni właściciele też będą podejmowali tego rodzaju działania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, tak myśmy rzeczywiście już dzisiaj w międzyczasie rozmawiali z dyrektorem MOPR-u i ta pomoc zostanie udzielona, zarówno jeśli chodzi o działania takie zabezpieczające tutaj pomoc panu Perze, jak i działania wobec właściciela, który dopuścił się takiego, a nie innego działania. Natomiast ja mam pytanie innego rodzaju. Czy ta utrata prawa do tego lokalu pierwszego, ona była automatycznie, kiedy została podpisana umowa najmu, czy tam właściciel musiał wymusić podpisanie jakiegoś dokumentu? Bo z tego co wiem, pan Pera żadnych tego typu dokumentów nie podpisywał?
Pan Pera podpisał nową umowę najmu. Ja tą umowę mam w dokumentach. Jeżeli pan Pera działał niezgodnie z prawem, czyli to oświadczenie woli zostało wymuszone przez właściciela, to oczywiście może wystąpić w tej sprawie do sądu, ale niestety on jest tu stroną, że to oświadczenie woli, jego to nowe oświadczenie woli było na wskutek groźby. Ale tej kwestii nie może rozstrzygać urząd, może to zrobić wyłącznie sąd, jeżeli oczywiście ta osoba skorzysta z tego i wystąpi do sądu. Może skorzystać również z różnych form pomocy bezpłatnej prawnej, o której my również zawsze informujemy, mamy taką ulotkę, na której są adresy i tym państwa w to wyposażamy. Ja nie mogę być stroną w postępowaniu jako urzędnik, ani urząd przeciwko właścicielowi w tej materii. Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grubelny udzieli odpowiedzi na pytanie pana radnego Majszyckiego. Panie prezydencie, proszę bardzo.
Proszę państwa, znaczy myślę, że udzielę w odpowiedzi na pytanie dotyczące stadionu, no myślę, że w ciągu tygodnia półtorej. Prawda jest taka, że ta odpowiedź była przygotowana, tylko z mojego punktu widzenia była niezadowalająca. Nie odpowiadała na wszystkie postawione pytania. Ja dlatego cofnąłem ją do ponownego opracowania i do uzupełnienia, żeby była to odpowiedź wystarczająca i dlatego sprawa się przedłużyła.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I drugie pytanie, które pan radny Majszycki zadał. Poproszę, aby odpowiedź była udzielona przez panią dyrektor Koszyńską-Karaś. Pana przewodniczącego, przepraszam, że przerwałem w rozmowie. Tak, przepraszam.
Tak. Szanowni Państwo, otóż postępowanie trwa, to znaczy Pan tutaj Lisiewicz otrzymał korespondencję od nas 5 czerwca, złożył wniosek 4 maja, 5 czerwca otrzymał odpowiedź Wydziału Finansowego. Zwłoka załatwiania sprawy wynika z tego, że Pan nie załatwiał tego, załatwiał pełnomocnik, który nie miał pełnomocnictwa, to znaczy osoba nie miała pełnomocnictwa osoba, która załatwiała sprawę w Wydziale Finansowym, a poza tym cała korespondencja między Wydziałem Finansowym a panem Lisiewiczem po prostu polegała na dostarczeniu, uzupełnieniu dokumentów. W tej chwili zostały dokumenty złożone przez pana Lisiewicza i otrzyma decyzję administracyjną. Zwłoka wynikała z braku pełnomocnictwa osoby załatwiającej sprawę.
Dziękuję bardzo. Na kolejne dwa pytania, na pytanie pana radnego Przybylaka i na pytanie pana radnego Śliwy, poproszę, żeby odpowiedź udzielił pan dyrektor Puszczykowski. Mam nadzieję, że gdzieś jest. Jest. Jest, proszę bardzo, bo nie widziałem. Przepraszam bardzo, panie dyrektorze.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja może tylko sprostowanie. Pytanie jedno było adresowane przez pana Śliwę, pana radnego Śliwę, a drugie przez panią radną Dudziak, jeśli można.
Tak, rzeczywiście panią radną Dudziak, tak, przepraszam bardzo.
Jeśli chodzi o pytanie zadanego przez pana radnego Śliwę, ja uzgodniłem z panem radnym w przerwie, że przygotuję odpowiedź pisemną, ponieważ sprawa nie jest jeszcze dokończona, jeśli chodzi o odmowę dokonania tej zamiany, jest prowadzone w dalszym ciągu postępowanie. Wobec tego chciałbym w tej materii udzielić odpowiedzi pisemnych w późniejszym terminie. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pani radnej Dudziak w sprawie budynku przy ulicy Łukaszewicza 24 Oficyna. Jest to budynek wielorodzinny, który jest objęty programem renowacji kamienic. Zgodnie z naszymi zamiarami renowacja tej kamienicy nie wcześniej będzie mogła być rozpoczęta jak po roku 2010. I to trudno w tej chwili jest mi określić, ponieważ po tym okresie harmonogram nie jest jeszcze tak szczegółowo dopracowany. Wiąże się to z możliwościami finansowymi. Na ten moment budynek jest zabezpieczany, jest prowadzona konserwacja. Z 10 zamieszkujących tam rodzin, 4 rodziny złożyły wnioski o wykup lokalu, a więc to jest jakby mniejszy, nie jest to więcej niż 50% zainteresowania. W związku z tym nie podejmujemy w tej chwili działań zmierzających do uruchomienia procedury sprzedaży, a tak jak powiedziałem, utrzymuję budynek w stanie takim, aby był to stan niepogorszony i aby budynek funkcjonował. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A pana dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska poproszę o udzielenie odpowiedzi.
Pani radna Dudziak ma jeszcze uzupełniające pytanie.
Proszę, proszę bardzo.
Ja chciałam zapytać w takim razie pana dyrektora, czy jest szansa, żeby ci ludzie, którzy złożyli wnioski o wykup mieszkania w ramach tych działań, które podejmujemy w mieście, mogli mieć zaproponowane inne mieszkania, żeby wyjść z tamtego zasobu? Bo jest taka możliwość.
Tak, taka możliwość oczywiście istnieje. To by wymagałoby jak gdyby dalszych analiz, ponieważ jak na pewno pani radna jest zorientowana, program renowacji kamienic przecież jest realizowany i my w tej chwili realizujemy sporo takich zamian. No, nasze możliwości są ograniczone i trudno mi w tej chwili deklarować, że w jakiejś, powiedzmy, bliżej nieokreślonej przyszłości, ale tej jakiejś takiej najbliższej, byłaby taka możliwość. Na pewno bierzemy to pod uwagę.
Jak złożą wnioski, będą...
Wnioski są złożone.
Ewentualnie na wyjście z tego miejsca, tak?
Będziemy rozpatrywać takie wnioski.
Dobra,
dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pana dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska poproszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana radnego Przybylaka.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie. Drzewa, o które pan radny był uprzejmy zapytać, wszystkie te drzewa są usuwane przez ekipy, przez firmy, które Zarząd Dróg Miejskich angażuje w ramach usuwania drzew, które są chore, które są już obumarłe, czy nie rokują żadnej nadziei przeżycia. Drzewa te zostały usunięte na podstawie decyzji administracyjnej, która została zarządowi dróg wystawiona, udzielona. I w decyzji owej jest zawarte postanowienie, że ubytki należy uzupełnić. Osobiście nie odpowiem na pytanie, czy dokładnie w tym miejscu to zostanie odnowione, dlatego że warunki techniczne czasami uniemożliwiają dokładnie w tym miejscu uzupełnienie ubytków. Na przykład są kable, rury, jakaś infrastruktura podziemna, która uniemożliwia dokładnie w tym miejscu odtworzenie, posadzenie nowego drzewa, ale decyzja wydana zawiera klauzulę o uzupełnieniu ubytków dokładnie w takiej samej ilości, w jakiej ilości drzewa zostały z pasów drogowych usunięte. Dziękuję.
Panie przewodniczący, kolejne zapytanie było zadane przez pana radnego Michała Grzesia i na to pytanie proszę o udzielenie odpowiedzi przez pana dyrektora ZDM-u, pana dyrektora Szukałę. Z tym, że panie dyrektorze, gdyby pan był uprzejmy, na kolejne pytania kolejnych radnych też udzielić odpowiedzi, tak?
Panie prezydencie, panie przewodniczący, pan radny Grześ złożył zapytanie odnośnie chodnika w ulicy Libelta po stronie Dominikanów. Jest to chodnik w pasie drogowym jako miejski. Tak jak to, co zdążyłem sprawdzić do czasu odpowiedzi jest miejski, jeszcze sprawdzimy w księgach dokładnie, jak to wygląda. Pan radny Sławomir Hinc zadał pytanie odnośnie ulicy Grobla, oznakowania. To oznakowanie jest zgodne z przepisami, ile służby sprawdzają, czy dołożyć z drugiej strony dla pewności jadącej od strony mostu Rocha, żeby nie nastąpiło jazda na czołowo od strony ulicy Wierzbowej. Bo to problem był z tym związany.
Pan radny Hinc, pytanie uzupełniające.
To znaczy, panie dyrektorze, nie chodzi o to, bym w tym pytaniu zarzucał złe oznakowanie, bo to rzeczywiście dla kierowcy uważnego wszystko jest czytelne i przejrzyste. Natomiast faktem jest, że nagminnie zdarzają się tam przypadki jazdy pod prąd, w związku z tym trudno przypuszczać, że wszystkie te przypadki są spowodowane tylko pośpiechem kierowców, którzy nie biorą poważnie znaków, które gdzieś tam na drodze widnieją. W związku z tym zapytuję, czy można to oznaczyć po lewej stronie, na przykład stawiając znak informujący o tym, że jest to już odcinek drogi dwukierunkowej, żeby nie było takich przypadków, które tam się zdarzają, co nie zmienia faktu, że oznakowanie drogi jest na poziomie, tyle że niestety kierowcy notorycznie popełniają tego typu błędy. Dziękuję.
Ja rozumiem, dlatego zobaczymy, jak wygląda sytuacja i dołożyć znak z lewej strony, żeby może zabezpieczyć to przed jazdą na czołówkę. Pan radny Markowski zadał pytanie odnośnie sygnalizacji na Mieszka Słowiańska. Temat ulicy Mieszka, te programy, które w tej chwili chodzą, one chodzą na maksymalnych przepuszczaniu ruchu. Będziemy patrzeć. Zresztą ruch jest cały czas monitorowany, lecz nie możemy za dużo wydłużyć czasu na ulicy Mieszka, dlatego że Aleja Solidarności i tak przytrzyma. Aleja Solidarności jest drogą jako rama komunikacyjna, która przepuszcza też potężne potoki ruchu. Jednocześnie Chciałbym powiedzieć, że do Zarządu Dróg wpłynęły interwencje odwrotne odnośnie tworzenia się dużej kolejki na ulicy Słowiańskiej na skrzyżowaniu z ulicą Mieszka I. W związku z tym cały czas ten temat jest monitorowany.
Dziękuję panie dyrektorze. I teraz prosiłbym o udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Zarządu Zieleni Miejskiej na pytanie pana radnego Chińca. A jest pan dyrektor, bo nie widziałem, bardzo się cieszę. Panie dyrektorze, proszę bardzo.
Szanowni państwo, trudno mi w tej chwili powiedzieć, dlaczego to oświetlenie jest zbyt słabe. Sprawdzimy to i wtedy udzielę odpowiedzi, czy jest możliwość podłączenia silniejszych żarówek, czy zwiększenie ilości punktów świetlnych.
Panie dyrektorze, pan radny jeszcze pytał, czy jakby zadeklarował gotowość, że jest gotowy wziąć udział w takim spotkaniu technicznym.
Tak, tak, no bo musimy to wszystko po prostu ze specjalistami to
omówić. I rozumiem,
omówić.
Że pan dyrektor zaprosi tak, pana radnego do udziału w tej wizji, tak?
Tak, ja już rozmawiałem z panem radnym i żeśmy omówili ten temat.
Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie, na które jeszcze nie udzieliliśmy odpowiedzi, to pytanie pana radnego Markowskiego, pana prezesa MPK, pana prezesa Tulibackiego. Proszę o udzielenie tej odpowiedzi.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, chyba dzisiaj na wytrzymałość zostałem lekko wzięty, bo jedno drobne pytanie na sam koniec. Szanowni państwo, problem MPK znany, problem wcześniej, tak jak pan radny powiedział, sygnalizowany, dokładnie o ile pamiętam, 28 sierpnia zadana interpelacja, kiedy trasa została, że tak powiem, świeżo otwarta. Problem monitorujemy. Potwierdzam, że rzeczywiście występuje to w tramwajach Kombino. Sami nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, w związku z tym zwróciliśmy się do producenta tramwajów Kombino. W tej chwili problem jest u producenta wózków w Gracu, żeby rzeczywiście wyjaśnić, dlaczego ma to miejsce. Bo po pierwsze, proszę państwa, musimy wziąć pod uwagę to, że wózek w tramwaju Kombino jest odmienny niż wszystkich innych tramwajach. Jest to wózek dla tramwaju niskopodłogowego, bezosiowy, z napędem dwustronnym na poszczególne koła na wózku. Pozostałe i za sztywnym zawieszeniem z pudłem. Pozostałe wózki to jest wózek na czopie zawieszony, czyli skrętny, jak i również z osią. To po pierwsze. Po drugie również musimy mieć na uwadze, że jest to zupełnie odmienne technologicznie torowisko niż te, które są w Poznaniu, z tak zwaną szyną pływającą, czyli zatopioną całościowo w gumie, również i z listwą blokującą po drugiej stronie główki szyny. Nie potrafimy na dzień dzisiejszy odpowiedzieć, co jest przyczyną, tym bardziej, że tramwaj Kombino jako jedna z nielicznych jednostek ma smarowanie na łukach, czyli automatyczne smarowanie obrzeży. Najprawdopodobniej ten hałas, ten dźwięk pochodzi z innego źródła niż styk koło z obręczą, być może po zewnętrznej stronie, że tak powiem, obręczy. Jak zlokalizujemy przyczynę tego hałasu, państwa poinformujemy. Zagielskiego, że tak powiem, nie jechał, że tak powiem, z taką prędkością i z obciążeniem takim po trasie mostu Rocha. Jeżeli nie będzie kwiczał, z tym, że proszę zwrócić uwagę na to, że szczególnie podkreśliłem, jak wózek jest budowany. Wózek w tramwaju produkowanym przez FPS jest osiowy, nie na sztywnym połączeniu pudło-wózek.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, to były wszystkie odpowiedzi na wszystkie zapytania, na które dzisiaj byliśmy w stanie udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam zatem punkt 14 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 15. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, panie prezydencie, o wypowiedź.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jak zwykle krótka informacja. Jest końcówka roku, więc my w tej chwili sporo czasu poświęcamy problemom finansowym i zbilansowania roku. To, co jest ważne, to podpisaliśmy umowę o emisji obligacji komunalnych. W tej chwili od 3 do 7 grudnia, czyli w tym momencie, są dokonywane zapisy inwestorów na obligacje miasta Poznania. 7 będziemy znali rezultat tej emisji. No, zobaczymy, z jakim odbiorem ta emisja będzie się cieszyła wśród inwestorów. Ale to jest dla nas jakby ważna sprawa, bo tak naprawdę umożliwi nam zamknięcie roku w sensie finansowym. Oprócz tego jesteśmy przygotowani do wzięcia kredytu już takiego krótszego, który by pozwolił nam domknąć całe finansowanie. Przypomnę, że emisja obligacji to jest 180 milionów złotych, a więc to jest znaczny poziom finansowania. Proszę Państwa, zainteresowanych Państwa odsyłam do dwóch pozycji, myślę, że dosyć istotnych, i decyzje o warunkach zabudowy. Ważniejsze, które są wydawane przez miasto, które są zawsze podawane przeze mnie w sprawozdaniu. Część z Państwa także pyta o to na zapytaniach, a także do, powiem, spotkań, które się odbywają, takich spotkań promocyjno-biznesowych, których jest dosyć sporo. Myślę, że można się dzięki temu zorientować mniej więcej, jakie podmioty są zainteresowane w tej chwili współpracą z Poznaniem. Nie chcę tego czytać, bo jest tego rzeczywiście dosyć dużo. Odbyło się także kilka spotkań związanych z Euro 2012, między innymi w sprawie konferencji dotycząca wolontariatu na Euro 2012, a także byliśmy raportowani przez agencję Fitch, a więc no, poważną agencję, jeśli chodzi o przygotowanie infrastruktury drogowej i stadionowej na Euro 2012. W raporcie mamy także pewne kierunki działania, które powinniśmy między innymi podjąć, aby dobrze się przygotować do działań z tym związanych. Proszę Państwa, w tym tygodniu, chyba w środę, przepraszam, w piątek jest otwarcie Mostu Cybińskiego. Informuję, zapraszam, inwestycja się kończy. Osobiście żałuję, że nie będę mógł być na zakończeniu tej inwestycji. Myślę, że to da na tym obszarze nowy impuls. Na marginesie powiem już tak bardzo bieżąco, że działa od 3 grudnia, czyli od poniedziałku, nowy bar w Urzędzie Miasta. Mam nadzieję, że będzie to dobra propozycja i on się przyjmie w urzędzie. Odbyło się także spotkanie poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, czyli lokalnego plotu, gdzie został wybrany nowy prezes. Dotychczasowy prezes, którym był pan prezydent Kaiser, zakończył swoją drugą kadencję, w związku z tym nie mógł już być wybrany ponownie na prezesa, jest w tej chwili tylko członkiem zarządu tej instytucji. Proszę Państwa, to jest też taki moment, gdzie toczą się prace związane z oczyszczaniem terenów zielonych. Zakończono jest sprzątanie brzegów poznańskich jezior, Kierskiego, Strzeszyńskiego i Rusałka, a także w tej chwili są prace w parku przy Stawach Sołackich, jest oczyszczanie stawów z namułów, więc to jest akurat taki okres, gdzie można w kilku miejscach spotkać tego typu prac. Proszę Państwa, to tyle. Ja odsyłam do sprawozdania, gdyby ktoś się chciał z bardziej szczegółowym sprawozdaniem zapoznać, będzie w protokole z dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy w sprawie przedstawionego sprawozdania ktoś z państw radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a więc zamykam punkt 15 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Wolne głosy i wnioski. I tu zapisany jest pan radny Andrzej Bielerzewski. Jako pierwszy.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, drogi kolego przewodniczący, no sprowokował mnie pan, bo ja tylko chciałem się upewnić, czy taki punkt będzie. Nie zapisałem się, ale skoro zostałem zapisany, to mam taką prośbę do pana przewodniczącego. Jeżeli pan przewodniczący powołuje się na jakieś organy, ciała działające w naszej Radzie Miasta, to proszę, żeby to było zgodnie ze statutem. Natomiast coś takiego jak konwent w statucie nie istnieje, wobec tego jest to ciało nieistniejące i oficjalnie proszę się tym terminem nie posługiwać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ponieważ jest to ostatnia sesja w normalnym trybie zwołana w tym roku,
Więc nie będzie już, jak domyślam się, podczas innych sesji punktu wolne głosy i wnioski. Chciałbym w imieniu swoim, Klubu Radnych PiS, ale myślę, że również wszystkich radnych podziękować całemu Biuru Rady Miasta Poznania za pracę przez ten rok, szczególnie paniom z Biura Rady, które zawsze świadczyły pomoc radnym i dzięki ich wysiłkom nasza praca jest łatwiejsza. Mam nadzieję, że gdzieś w budżecie Biura Rady znajdą się pieniądze na jakieś premie. Bardzo dziękuję w imieniu swoim radnych PiS-u, ale myślę, że wszystkich radnych Rady Miasta za ten rok. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Proszę Państwa, w wolnych głosach i wnioskach chciałbym Państwa poinformować, że noszę się z zamiarem zwołania jeszcze sesji nadzwyczajnej w tym roku. Moim zdaniem powinny być jeszcze uchwalone te uchwały, które jakby uwarunkują możliwość realizacji budżetu, a także uchwała o wydatkach niewygasających, czyli ta, która pozwoli nam zakończyć zadania na przełomie roku, więc w tych dwóch uchwałach pozwolę sobie zwołać sesję, wystąpię w tej sprawie, jak myślę, do Pana Przewodniczącego gdzieś w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, także później w terminie 7 dni myślę, że sesja zostanie zwołana. Spodziewam się, że będzie to mniej więcej za tydzień. Trudno mi w tej chwili dokładnie powiedzieć, w jakiej dacie. Myślę, że to nie będzie musiała być bardzo długa sesja, ale rozstrzygnięcia oczywiście będą wymagały Państwa decyzji. Dziękuję bardzo.
O wydatkach niewygasających.
Proszę Państwa, uważam, że powinny być podjęte co najmniej 4 uchwały. Uchwała o taryfach przewozowych w komunikacji zbiorowej, uchwała o dodatkach mieszkaniowych, uchwała o zasiłkach dla rodzin wielodzietnych oraz uchwała o wydatkach niewygasających.
Dziękuję. Pan radny Michał Rzeź. Ja widzę, że pan jest włączony. To symptomatyczne, że niektóre mikrofony nie działają, prawda? Tą karteczkę trzeba umiejętnie wkładać.
Dobrze. Szanowni Państwo, tak pan prezydent poważnie powiedział, że nosi się z zamiarem, już myślałem, że ustąpienia, a tu jednak nie. A to tak zabrzmiało mniej więcej takim głosem. Ja tylko króciutko przypominam panu przewodniczącemu o tej specyfikacji. Jak najszybciej, kiedy mogę ksero i dostać, prosiłbym nawet na półeczkę, żeby przekazać jak najszybciej, bo chciałbym się zapoznać, czy czasem w tej specyfikacji nie było takich błędów, które spowodowały to, co się zdarzyło.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam taką sprawę, którą chciałam zgłosić od pewnego czasu w wolnych głosach. Jest pan prezydent, nie ma pana sekretarza. Jest tak od pewnego czasu, chyba no dobrych kilku tygodni, jak nie miesięcy, że w godzinach popołudniowych jedyne drzwi, jakie są otwarte, to są główne drzwi do tego budynku. Natomiast obradują komisje w tej sali, w salach w tej części budynku do jakichś tam godzin popołudniowych, wieczornych przychodzą ludzie z miasta i później nie możemy wyjść, mając zaparkowane samochody na przykład pod tą ścianą tutaj. Nie możemy wyjść tymi drzwiami, które przez te wszystkie lata były otwarte, a jest tych drzwi mnogość w tym pojezuickim budynku. I zapewne usłyszałabym w tym momencie od pana sekretarza, że to są względy bezpieczeństwa. Natomiast trochę mi się wydaje to przesadne, ponieważ jedynym wyjściem tak naprawdę jest brama, znaczy wyjazdem dla samochodów, tam siedzą strażnicy i czy ktoś wejdzie na ten parking od tej strony czy od innej, to i tak jest monitorowany i pilnowany, a po prostu to zamykanie zostały zlikwidowane zamki, które można było od wewnątrz otworzyć i wyjść, wprowadzone klucze. No naprawdę wydaje mi się, że to jest przesadne, po prostu utrudnia życie wszystkim nam i gościom. Jak jest pan prezydent w budynku, to główne wejście jest otwarte. Jak pan prezydent wychodzi, to główne wejście jest zamknięte. I po prostu wszyscy tam biegną przez ten cały wielki budynek, a nie mamy wrotek, jak prezydent Havel w swoim czasie, prawda? No i potem wracamy w to samo miejsce. Także apeluję o to, żeby przemyśleć jeszcze raz te względy, jeżeli to są względy bezpieczeństwa, i trochę tutaj popuścić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. W związku z tym zamykam punkt 16. Przystępujemy do punktu 17. Zamykam 27. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za udział. Do widzenia.